Geniusz kobiety w kościele, duszpasterstwo kobiet. To jest temat, który podejmujemy dzisiaj w rozmowach niedokończonych z naszymi gośćmi, którymi są przedstawiciele Rady do Spraw Duszpasterstwa Kobiet przy Delegacie do Spraw Duszpasterstwa Kobiet Konferencji Episkopatu Polski i są nimi między innymi pani Justyna Kunikowska z Archidiecezji Łódzkiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Agnieszka Napiórkowska z Diecezji Łowickiej.
Szczęść Boże.
Oraz ksiądz dr Paweł Gabara, również z Archidiecezji Łódzkiej.
Witam, szczęść Boże.
Wiele już powiedzieliśmy w pierwszej części naszego programu i o tym geniuszu kobiety w kościele również mówiliśmy, o różnych innych problemach, znaczy to nie jest problem, ale chodzi o to o różnych innych zagadnieniach, ale również i problemach z tymże zagadnieniem związanych dyskutowaliśmy, natomiast wielu naszych radiosłuchaczy nie miało możliwości słuchania wtedy naszych rozmów, więc na początku chciałbym troszeczkę tak podsumować i poprosić o takie resume, a mianowicie pierwsze podstawowe pytanie, na czym polega geniusz kobiety? No, pytanie z tego wynika niełatwe.
Znaczy pytanie jest nie tyle niełatwe, co chcielibyśmy dobrze je zacząć, ponieważ geniusz kobiety chyba jest obecny w fakcie tym, że kobieta jest kobietą i ten geniusz polega na tym, że Bóg, bo będę patrzył na to od strony takiej teologicznej, biblijnej, Bóg wybiera kobietę i jak widzimy to na kanwie, na kartach Pisma Świętego, jakby przeznacza ją, a właściwie zleca jej, albo daje jej możliwość, albo powierza jej, może lepsze słowo, bardzo ważne zadania, które to zadania właściwie zdecydowały o naszym zbawieniu, szczególnie myślę tutaj o Maryi. Więc ten geniusz polega na tym, że kobieta też w taki właściwy, subtelny dla siebie sposób pokazuje nam, jak tę wolę Boga przyjmuje i jak my mamy ją przyjmować. Myślę, że właśnie istotą jest też to powołanie, o którym chcemy tak dużo mówić, czyli powołanie do tego, do czego jest kobieta powołana. I nie mogę nie przywołać już może bardziej tak idąc współczesny czas. No przywołam kardynała Stefana Wyszyńskiego, dziś błogosławionego, dlatego że ojciec witając nas powiedział, że jesteśmy słusznie oczywiście z duszpasterstwa, z Rady do Spraw Duszpasterstwa Kobiet. Właściwie reprezentujemy duszpasterstwa kobiet, w tym wypadku akurat Archidiecezji Łódzkiej i Łowickiej, ale przecież tych duszpasterstw jest bardzo dużo, właściwie większość diecezji w Polsce takie ośrodki ma, a źródło powoływania tego duszpasterstwa czy tworzenia jest właśnie związane z osobą kardynała Stefana Wyszyńskiego. I właśnie tenże kardynał prymas mówił o tym, że i podkreślał, że kobieta ma duży wkład w życie Kościoła. Przywoływał między innymi postacie świętych kobiet, zadania też, jakie one podejmowały, i te zadania apostolskie, i te zadania charytatywne. I mówił o tym, że Kościół jako wspólnota byłby bardzo ubogi, gdyby tychże kobiet nie było. Tak więc myślę, że geniusz kobiety polega w jej powołaniu, w jej wybraniu, w jej działaniu, w jej obecności pośród nas. Często się mówi, że my mężczyźni byśmy w pełni nie odkryli swojej męskości, tego kim jesteśmy, gdyby obok nas nie były kobiety. Ja zawsze lubię to podkreślać, że wielu świętych mężczyzn obok siebie zawsze miało święte również później kobiety. Tak więc myślę, że ten geniusz to jest, on wypływa z tego, z tej woli Boga. Tak chcę na to patrzeć i tak to widzę.
I my
mówiąc o geniuszu kobiety, musimy też sobie jakby jasno powiedzieć, że w ogóle kiedy mówimy o godności kobiety też, to musimy powiedzieć, że ona jest ściśle związana z miłością. Kobieta jest tą, która jest stworzona do relacji, której powierzone są relacje, której Pan Bóg zawierza człowieka, zawierza jej drugiego człowieka. Ona jest tą, która bez względu na to, czy fizycznie rodziła, czy nie, w jakiś sposób ma w sobie też ten rys macierzyński, czyli opiekuńczy. Taki rys, w którym ona staje blisko przy drugim człowieku, potrafi się bardzo mocno poświęcać na rzecz tego drugiego człowieka i wchodzi właśnie w taki obszar służby właśnie na rzecz tego innego, tego drugiego. Oczywiście tutaj będzie też cały obszar, nie mówię tylko o dziecku, prawda, ale też ta opiekuńczość też wobec swojego męża, wobec bliskich. No, to jest też coś niezwykłego, co chyba my w sobie odkrywamy i ja mam takie przekonanie, że to jest też coś, co my w sobie bardzo lubimy, ta relacyjność, to, że kobieta potrzebuje drugiej kobiety, potrzebuje mężczyzny, potrzebuje też dziecka do tego, żeby właśnie być w tym obszarze miłości, być w perspektywie daru.
Czy kobiecości, na tym się skupmy, można się nauczyć?
To jest chyba pytanie do kobiet w tym wypadku, dlatego bardzo proszę po prawej i po lewej stronie. Czy kobiecości można się nauczyć?
Ja bym się może odniosła do tego, czy kobiecość można nabyć na drodze rozwoju, na drodze obserwacji, na drodze tego właśnie, co nam towarzyszy na tej drodze i jak tę kobiecość będziemy widzieć. Myślę, że jest to też takie trudne do bardzo konkretnego sprecyzowania, czy rzeczywiście, bo na tej drodze, na której jesteśmy, nabywając pewną umiejętność, też się uczymy. Tak? I też przyjmujemy różne wzorce, przyjmujemy pewne schematy, które też są obecne w naszym życiu. Więc myślę, że tutaj na pewno pójdę za tym, że to jest pewnego rodzaju nauka, ale to też jest, ale nie sprowadziłabym tego tylko i wyłącznie do kwestii wyuczalności, tylko raczej do tego, że nabywamy pewne rzeczy, że na drodze socjalizacji tego wychowania, które otrzymujemy, jesteśmy w stanie pewne wartości, pewne aspekty po prostu przyjąć do siebie. Także poszerzyłabym na pewno tutaj tą kwestię kobiecości, ale nie tylko ten obszar, że się jej uczymy, w sensie wyuczamy konkretnych rzeczy, ale też właśnie rozszerzyłabym to po prostu definicyjnie jeszcze o wiele innych aspektów.
Geniusz kobiety objawia się tak, jak Jan Paweł II pisał, chociażby w Mulieris Dignitatem, w tej relacyjności, tak jak panie przepięknie powiedziały, ale też w pewnego rodzaju tej właśnie otwartości na miłość i w tym wchodzeniu w miłość i z miłością, czyli kobieta z jednej strony jest tą, która daje tę miłość, ale też tą, która odbiera, ma przecudny skarb i no, my jesteśmy jednak nauczeni, czy gdzieś, nie wiem, tu będzie znowu pytanie, na ile to jest kwestia pewnej kultury, na ile to jest kwestia pewnej rzeczywistości, że kobieta jest jednak tą, no, mówimy, słaba płeć, przy czym próbuje się to przedstawić jako negatyw. Ja uważam osobiście, że jest to pozytyw. Pewna delikatność, pewna czułość, pewna zwiewność, ta cała taka lekkość, która jest nawet w słowie kobieta, to jest coś też, co kobietę powinno charakteryzować? Czy charakteryzuje jej naturę jako taką?
Ja myślę, że tak. Natomiast my musimy pamiętać, że my wszyscy jesteśmy w drodze. My wszyscy, to jest wszystko proces. Proces, który z jednej strony dokonuje się we mnie samej w obcowaniu z miłością, w obcowaniu z życiem, w obcowaniu z drugim człowiekiem. Ja się tego też uczę. Czasami popełniając nawet błąd, czasami nie dociągając, a czasami wzruszając się tak mocno, że trudno jakby, żeby to wzruszenie nie dokonało też we mnie jakiejś zmiany. A z drugiej strony bardzo mocno myślę, że w tym procesie, w tym dorastaniu mają znaczenie też inne kobiety, inne osoby, które pomagają mi stawać się jeszcze bardziej tą świętą. No przecież jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga, ale to jest droga, do której mamy też dążyć, prawda? I tutaj ważne jest to, żebyśmy też były otwarte, żebyśmy szukały tego sposobu też bycia, no kobieto, stań się tym, kim jesteś też, prawda? To znaczy, żeby dążyć do tego, żeby być bardziej, żeby być też bliżej siebie. Dzisiaj dużo mówimy i w psychologii w ogóle o tej konieczności bycia przy sobie, jak ważne jest to, żeby ona poznała siebie, poznała swoje pragnienia, żeby zobaczyła też w czym ona jest wyjątkowa. My się też różnimy przecież, jak wiele, chciałbym się powiedzieć, tyle ile kobiet, tyle też różnych sposobów wyrażania się w jakiś tak. I na przykład dlatego dla nas tak ważne jest to, że my w duszpasterstwie, w tych bardzo wielu wspólnotach, my się możemy spotykać, że my możemy się dzielić tym. Jedne odkryły to, drugie odkryły tamto. I to, że my razem będąc możemy się wzajemnie uczyć, my możemy być dla siebie w jakiś sposób siostrami, przyjaciółkami, kobietami, które mierzą się z podobnymi rzeczami, które podejmują takie, a nie inne wyzwania. No, ta relacyjność nam daje bardzo dużo przestrzeni na to, żeby coraz bardziej, jak to ojciec zauważył, stawać się.
Mhm. Czyli kobiecość to jest rzeczywistość, którą się odkrywa, czy którą się nabywa?
Ja bym może jeszcze dopełnił trochę w kontekście tego wcześniejszego pytania, bo przypomniała mi się taka historia, doświadczenie, oczywiście moje doświadczenie, że jako młody chłopak, dzieciak, widząc swojego tatę, zawsze chciałem pochodzić w jego butach. I bardzo mnie to cieszyło, kiedy ten tata wracał gdzieś tam ze swoich obowiązków po pracy przydomowych i fajnie było tak założyć jego duże buty i w nich pochodzić. I on często gdzieś tam mówił czy wskazywał na to, że no, mężczyzną człowiek się staje. I przypomniał mi się ten obraz, bo to akurat moje własne doświadczenie, ale też pamiętam albo mam przed oczyma, że nieraz widzę, jak jestem u kogoś w gościach, jak widzę, jak jakaś mała dziewczynka zakłada szpilki swojej mamy, prawda? Za nic świecie to chodzenie i nie wychodzi, ale próbujemy. Trochę mi się to nasuwa, ten obraz, dlatego że sobie pomyślałem, że mężczyzna i tak samo kobieta, my się po prostu dojrzewając stajemy. I te wszystkie właśnie, co tutaj Agnieszka powiedziała, rzeczywiście te relacje, to wychowanie, to w naszym przypadku mężczyzn uczenie się, operowanie młotkiem, wbijając gwoździe, prawda, gdzieś tam w deski, to nas po prostu uczy. My się po prostu zwyczajnie w sposób fizyczny, społeczny stajemy mężczyznami, stajemy się kobietami. To taka dygresja, która mi się narodziła i poproszę teraz ojca jeszcze raz o to pytanie.
Czy kobiecość się odkrywa, czy kobiecość się nabywa?
Ja mam chyba w tej sytuacji dość duży kłopot z wyborem. Ja bym chciała powiedzieć, że się i odkrywa, i nabywa. Mam wrażenie, że tu nie trzeba odpowiadać na pytanie, jakby wybierając jedno, tak?
Ja też bym się tutaj zastanowiła właśnie nad tym, dlaczego mamy dokonywać takiego wyboru między nabywaniem a odkrywaniem, bo dla mnie na przykład oba te aspekty się bardzo łączą. Z racji tego, że nabywając konkretne, no właśnie, zachowanie, umiejętności, też odkrywamy w sobie, co to z nami dalej robi. Tak naprawdę. Więc tutaj myślę, że jakby sama kwestia budowania w sobie kobiecości zawiera w sobie właśnie dokładnie te elementy, że my po części nabywamy, ale po części też odkrywamy. I tak jak Agnieszka powiedziała bardzo trafnie odnośnie tego procesu i tej drogi, w której jesteśmy. Że tak naprawdę trudno tutaj mówić o jakby jednym ciągu konkretnych zachowań, bo tak naprawdę ta droga jest tak nieprzewidywalna, ale z drugiej strony tak niesamowicie ciekawa, że no to po prostu się dzieje samo. Także
myślę, że tutaj też jeszcze ważny aspekt jest, że my też przecież na początku byłyśmy, każda z nas była dziewczynką, potem byłyśmy gdzieś uczennicami. Ja byłam narzeczoną, teraz jestem żoną. Pewnie za jakiś czas, jeśli Pan Bóg pozwoli, będę babcią. To jest jakaś rola, o której nie wiem jeszcze, jak to jest. Nie znam jej. Ja się nią już zaciekawiam, ja się na nią w jakiś sposób cieszę, ale nie wiem, jak to jest być babcią, jak to jest być mamą małego dziecka, nastolatka. Ja to wiem, jak być mamą dorosłego.
Też doświadczyłaś tego.
Ja to doświadczyłam, to ja się tego uczyłam. Ja musiałam też odrobić swoje lekcje, musiałam też gdzieś popełnić swoje błędy. Pewnie to, co przede mną, jeśli Pan Bóg pozwoli, to to jest znowu odkrywanie w jakiś sposób, ale też no...
Chciałbym dopytać, czy się przygotowujesz już do tego, żeby być babcią?
Na razie przygotowuję się do tego, żeby... nie wiem, czy być babcią, chociaż ja mówię, że chciałabym być babcią, ale na ten moment bardzo mocno modlę się za swoją synową. Żeby najpierw być... umieć też być matką dla kobiety, którą wybierze moje dziecko. Bo to wcale nie jest takie proste. Dużo o teściowych się mówi jako o tych trudnych. I nie wiem, czy to nie jest taki moment, który można powiedzieć, no to teraz mogę tak sobie pobyć, taka nie najłatwiejsza, prawda? Teraz oczywiście żartuję. Ale myślę, że to też jest ważne, że gdzieś do jakiejś roli my też się musimy przygotowywać. I to jest, dla mnie jest to nowe. Ja mam oczywiście jakieś swoje wyobrażenie, ja też mam wyobrażenie różnych babć, które mi się bardzo podobały, w tym jakimi są babciami. I one mnie inspirują. I widzę, że różne rzeczy na bank mi tak nie pójdą, bo mogę mieć z tym kłopot, tak? Ale jednocześnie to jest coś, co ja chcę odkrywać, czego chcę doświadczać.
Dlaczego o to pytam? Dlatego, że dzisiaj widzimy potężny wpływ, znaczy inaczej, śledząc historię, widzimy, jak wygląda kształtowanie się człowieka na przestrzeni historii. Wielopokoleniowe rodziny, które nadawały pewnego rodzaju też role społeczne, dzisiaj tak mocno kontestowane, płcie kulturowe, etc., etc., to nie chodzi o to, ale dzisiaj, kiedy młoda dziewczyna, mając lat 9, 12, 15, rodzice albo dziadkowie tejże dziewczyny, obserwując to, jak ona wzrasta, co mogą zrobić, żeby dla niej wzorcem kobiety, per analogiam również mężczyzny, nie stał się idol z TikToka, Instagrama czy z YouTube'a, ale żeby rzeczywiście była to kobieta, która będzie niosła za sobą te wartości, które no, my jako chrześcijanie, jako katolicy nazywamy pewnymi wartościami takimi, no też może tradycyjnymi, takimi, no rzeczywiście, żeby kobieta była kobietą i znała swoją wartość, znała swoją godność, a nie uczyła się tego, że bycie kobietą to jest, no, no przynajmniej zachowanie niedobre.
Ja bym zaczęła przede wszystkim od obecności. Żeby ci rodzice i dziadkowie po prostu byli z nią. I to w taki realny sposób, nie tylko od święta, ale żeby uczestniczyli w jej codzienności. W tym, czym ona się zmaga, zwłaszcza w takim etapie, tak jak tutaj zostało wspomniane, etapie dorastania i dojrzewania niejako. Więc myślę, że od tego bym na pewno zaczęła. Od fundamentu po prostu obecności w życiu, w sytuacjach tak naprawdę i tych pięknych, ale również tych bardzo trudnych, czasami dramatycznych. Więc to jest na pewno taki jeden aspekt, od którego bym zaczęła.
Ja natomiast może dopowiadając powiem, że zresztą o tym mówi też papież Franciszek, zwraca uwagę na właśnie na wielką rolę dzisiaj w wychowaniu, w kształtowaniu się dzieci, młodzieży, na rolę dziadków. On bardzo to mocno podkreśla. Kiedy on o tym mówi, to zwraca uwagę na kwestię korzeni. Myślę sobie, że to, co my dzisiaj często robimy, to podcinamy korzenie. Wiemy, że jak się korzenie podetnie drzewo, to drzewo już po prostu nie rośnie albo ma problemy ze wzrostem. Na pewno jakby zgadzam się z tym, co powiedziała Justyna, natomiast jeszcze jeden element w tym chciałbym zwrócić uwagę, bo no, żebyśmy nie popełnili takiego błędu, który polega na tym, że dzisiaj, prawda, będzie wielki zakaz korzystania z Facebooka, obecnie nie Twittera, tylko X-a, tudzież z TikToka. Myślę, że to nie jest tędy droga, dlatego że te dzieci, ta młodzież jest jakby wychowana, bardzo często mówi się dzisiaj, że dzieci się rodzą z telefonem w ręku. To jest ich rzeczywistość i z tej rzeczywistości bardzo trudno będzie ich wyrwać. Tak? Nawet myślę, że nie jest to droga, żeby ich wyrywać, tylko tę rzeczywistość uczynić lepszą. Użyję takiego słowa, uczynić dobrą. Czyli szukać również na tym TikToku, szukać na tym Facebooku, czy pokazać im, że oprócz tego, prawda, tej wielości różnych umieszczanych tam materiałów, które oczywiście są dla nich niekorzystne, złe, deformujące, są też takie materiały, które są dobre, czyli to trzeba im pokazać jakąś drogę i iść tą dobrą drogą. Ale właśnie ta druga rzecz, o której tutaj wspomniała Justyna, po prostu z nimi być. Rozmawiać z nimi, pytać ich, odpowiadać im. Ja proszę zwrócić uwagę, że bardzo często dzisiaj też dorośli uciekają od pytań dzieci czy młodzieży. Zwyczajnie uciekają i chowają się. My dorośli lubimy chować się za czasem. Nie mam czasu, jestem zajęty, mam coś do zrobienia. No to gdzie oni mają znaleźć te odpowiedzi? No idą właśnie w portale społecznościowe, tam szukają odpowiedzi.
Dokładnie, ale my musimy mieć też świadomość, że jeśli mówimy na przykład do swojego dziecka, za dużo siedzisz w internecie, non-stop jesteś na TikToku, albo jesteś, cały czas żyjesz w mediach społecznościowych, to zabierając to, mówiąc, że nie rób tak, my musimy pokazać, co ono może zrobić. My musimy dać jakąś alternatywę. To nie jest proste. My musimy zbudować relację ze swoim dzieckiem, którą budujemy od pierwszego momentu, kiedy się nasze dziecko rodzi. No, nie możemy sobie powiedzieć, że na zasadzie, że no nie rób tego i to co mam robić? Zobacz, tutaj jest też chyba ważne to, żebyśmy zobaczyli, jak my też sprowadziliśmy, znaczy nie chciałabym powiedzieć, że wszyscy, bo to w ogóle nie tak ma tutaj zabrzmieć, ale te rodziny, które spędzają czas ze swoimi dziećmi, ci rodzice, którzy mają pomysł też na to, którzy pozwalają, żeby dzieci mogły też na nich patrzeć, no to wiele razy się mówiło o tym, że rodzic, który się fascynuje, który się zaciekawia wieloma rzeczami, będzie też zaciekawiał się i będzie wprowadzał swoje dziecko w ten świat. Rodzic, który nie będzie miał czasu dla tego swojego dziecka, który nie zna problemów przedszkolaka, nie pyta i nie sprowadza zainteresowania się dzieckiem do tego, jak było w szkole, czy jak było w szkole, tylko pyta też o jego przeżycia, o to, czym ono żyje. Czasami naprawdę warto usiąść i powiedzieć, w co ty tam grasz, a nie powiedzieć tylko nie graj, tylko pokaż, co ty tam, wprowadź mnie też w swój świat. Ja mam świadomość, że moje dzieci są tubylcami internetu. Ja muszę się tego uczyć. Kiedyś ja je prowadziłam za rękę, a dzisiaj mówię, czy możecie pokazać mi to, czy tamto, tak? Gdzieś potrzeba takiej naszej obecności, ale obecności, która jest przez cały czas budowana, że my jesteśmy... Chciałoby się powiedzieć, że my chyba tak czasami mamy z takim kłopot, żeby powiedzieć, pobądź też w mojej rzeczywistości. Tylko jeśli ta rzeczywistość jest taka, że dziecko ucieka na przykład w swój świat, gdzieś tam korzysta z komputera, a my gdzieś druga, trzecia praca plus powiedzmy serial i gdzieś w którym momencie ona ma
prawo do
przyjść,
odpoczynku.
Prawda? No dokładnie, ale a jak możemy odpoczywać razem? A co ty byś chciał ze mną robić? A co ty byś mi chciał powiedzieć? A czym ty teraz żyjesz? I oczywiście takie pytanie można zadać wtedy, kiedy ja mam czas na posłuchanie odpowiedzi.
I tutaj jeszcze bym dodała, uzupełniła jeszcze właśnie tą kwestię obecności, tym, że mamy do czynienia z przestrzenią takiego dialogu. Czyli, że poza tym, że ja jestem, to również rozmawiam i komunikuję. I myślę, że tutaj kwestia tego właśnie, w jaki sposób ze sobą rozmawiamy, co chcemy sobie przekazać, to często mówimy o bardzo trudnych rzeczach. Czasem nawet nie do przeskoczenia, bo jeżeli mówimy o kwestii pokoleniowości i dużej różnicy między tym, co teraz i jak teraz tak naprawdę wygląda kwestia mediów społecznościowych, w ogóle funkcjonowania młodego człowieka, a tego, co było 10, 15 lat temu, 20, to myślę, że mówimy o ogromnym przeskoku takim właśnie technologicznym, który paradoksalnie, ułatwiając komunikację, też ją bardzo skomplikował. I mamy do czynienia też z takim zjawiskiem, gdzie nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Już nie mówię o kwestiach rozmów jakby z rówieśnikami, bo wszystko się sprowadza do pozycji emotikony, jakiegoś wysłania, jakiejś reakcji, tak? Nawet nie nazwania tego. Więc co dopiero mówić o kwestii porozumienia rodzic-dziecko? Kiedy tak naprawdę to, co budujemy w rodzinie pochodzenia, budujemy te fundamenty, tak naprawdę zostaje poddane ogromnej weryfikacji na poziomie społeczeństwa, do którego potem to dziecko wchodzi. Już tak naprawdę od wieku przedszkolnego, gdzie ma do czynienia z różnymi zachowaniami. Oczywiście nabywamy wtedy też konkretnych umiejętności, ale kwestia porozumienia i dialogu i tego, jak będziemy rozmawiać, to myślę, że to wymaga ogromnej cierpliwości, zarówno, myślę, że w głównej mierze jednak po stronie rodzica, ale też jeżeli chodzi o dziecko.
Pytam o to w kontekście tego też geniuszu kobiety, bo wiemy, że show biznes, czy ten wielki biznes, który dzisiaj tworzy tak naprawdę w większości te algorytmy związane z TikTokiem i innymi portalami społecznościowymi, pokazuje nam bardzo prosty schemat funkcjonowania, działania i próbuje człowieka, zarówno kobiety, jak i mężczyznę, bo dzisiaj to niestety działa w dwie, no niestety działa w dwie strony, pod tym względem mamy równouprawnienie w 100%, próbuje sprowadzić człowieka tylko i wyłącznie do jego zewnętrzności, próbuje zrobić z niego czystego konsumenta zarówno dóbr nabywalnych, jak i niestety konsumenta drugiego człowieka. I właśnie o to mi chodzi. Co zrobić, tutaj panie pięknie powiedziały o tych relacjach, o tym przykładzie rodzinnym, żeby rzeczywiście to dziecko, które ja mam, ten wnuk, którego ja mam, nie stał się tylko i wyłącznie taką, no przepraszam, kimś, dla kogo kobiecość czy dla kogo męskość będzie rzeczywistością sprowadzającą się tylko i wyłącznie do wyglądu czy do mojej zewnętrzności, ale rzeczywiście będzie tym poczuciem godności, będzie tym poczuciem tego, że ja na tym świecie mam misję i ta misja jest realizowana i może być realizowana właśnie jako kobieta. I ta kobieta, która ma swoją wartość, która ma swoje zadanie, która ma swoje powołanie do wypełnienia. I wcale nie jest gorsza, ani też wcale nie jest lepsza.
Myślę sobie, że to jest też taki wątek chyba związany z tym, jak dzisiaj się definiuje piękno. Piękno się bardzo często dzisiaj definiuje, akcentuje jako tylko i wyłącznie coś zewnętrznego. Nie ma czegoś takiego i nie mówi się w ogóle, albo mało się mówi o takim pięknie wymiarze duchowym, pewnej głębi, jaka jest w człowieku. I teraz trudno jest jakby nie mówić o zjadaniu siebie, tak, czyli jakimś elemencie konsumpcji, albo zjadaniu wszystkiego wokoło, w sytuacji takiej, kiedy człowiek jakby widzi tylko i wyłącznie swój obraz, swoją twarz, swoje ciało, kiedy spojrzy w lustro i nic więcej na tym lustrze nie widzi. W tym lustrze nie widzi, nie widzi swojej głębi ducha. Więc trudno takiemu człowiekowi, który tak jest kształtowany, wychowany, lepiony i tutaj przez różne środowiska, bo rozmawiamy o domu, dom jest fundamentalny, to nikt nie ma z nas wątpliwości, ale trzeba pamiętać, że dzisiaj zobaczmy, jak wygląda to czasowo. Praktycznie 6-7 godzin dziennie w okresie szkolnym dzieci przebywają w szkole, no więc szkoła jest ważnym ośrodkiem ich edukacji, kształtowania się, humanizacji i dehumanizacji, bo to trzeba też dzisiaj o tym powiedzieć. Więc jeżeli oni będą lepieni właśnie w taki oto sposób, że liczy się tylko to, co masz, co posiadasz. Ja znam dokładnie taki przykład, którą, no, to jest wielka krzywda, jaką zrobiono młodemu człowiekowi, ponieważ jego wszystkie takie pragnienia zaspokajano tylko i wyłącznie tym, że kupowano mu najnowszy zawsze sprzęt elektroniczny. W sensie to miał być iPhone, to miał być Apple, to ciągle miało być coś najnowocześniejszego, coś topowego. I dzisiaj efekt końcowy jest taki, że kiedy on jest ojcem i mężem, dokładnie on działa tak samo. To znaczy on, jeżeli się pokaże cokolwiek na rynku, to on po prostu musi to natychmiast mieć. Ale źródłem tego, tak, jest to, że jego rodzice właśnie w taki sposób go ulepili, ukształtowali, dali mu takie poczucie wartości bezpieczeństwa. Właśnie w tym dali mu poczucie wartości bezpieczeństwa i on dzisiaj nie potrafi inaczej funkcjonować. Więc wracając do tego meritum, wydaje mi się, że jednym z elementów jest to, jak dzisiaj definiujemy, pokazujemy, uczymy, wychowujemy do piękna.
No więc na czym polega niezwykłość czy specjalność, jakkolwiek byśmy na to nie patrzyli, duszpasterstwa kobiet? Że w pewnym momencie trzeba było, czy taka była potrzeba chwili, czy taka była potrzeba, jakby to powiedzieć, struktury, żeby stworzyć duszpasterstwo kobiet, łącznie z konferencją Episkopatu Polski.
To znów jest pytanie, które trochę czuję, że ojciec kieruje do nas wszystkich, ale to chyba muszę ja na nie spróbować odpowiedzieć. Znaczy, ja już powiedziałem, że duszpasterstwo kobiet, właściwie jego źródłem, osobą, która zainicjowała je, to jest osoba błogosławionego dzisiaj kardynała Stefana Wyszyńskiego. Powody stworzenia tegoż w tamtym okresie, w okresie jego życia, kiedy był arcybiskupem warszawskim i prymasem polskim, były przynajmniej dwa. Pierwsze, zależało mu na tym, żeby wziąć, myślę tutaj o Kościele, żeby Kościół wziął, objął troską, otoczył troską właśnie kobiety, dlatego że prymas w ogóle był niesamowitą osobą, takim myślicielem, Bożym człowiekiem, który widział bardzo do przodu. I to, co widział, to widział, że nie możemy zapomnieć, że w czasach komunizmu demoralizowano kobiety. I pochodzę z Łodzi. I często jak się sięga do historii tego miasta, które przede wszystkim słynęło z włókiennictwa, to trzeba powiedzieć, że tam przy tej maszynie włókienniczej stało bardzo dużo kobiet. Tak? Te kobiety też stały, pracowały razem z mężczyznami. Ja pamiętam taką historię, którą mi opowiadał w tym razem mój wujek, który mówił o tym, on właśnie się dzielił takim doświadczeniem, że mówi, wiesz, kiedy ja pracowałem w tym zakładzie, to często widziałem taki obraz, że no, kiedy my po pracy szliśmy na piwo z kolegami, tak, to nasze koleżanki, z którymi pracowały, jak mówiliśmy, chodźcie z nami, to one też z nami szły. I w ten sposób na przykład uważam, że to, co ja widzę na przykład w Łodzi, czego nie da się może zobaczyć też w innych miastach, to jest to, że w Łodzi widać, no, spotyka się bardzo dużo pijących kobiet, które są w ogóle pijane, w sensie na ulicy chodzących pijanych kobiet. To jest niestety smutny obraz. I kardynał prymas Wyszyński jakby no, twierdził, że trzeba te kobiety objąć troską, dlatego że to były też działania władz przeciwko kobietom. I on przede wszystkim w kobietach widział w nich źródło życia. Jest takie piękne słowo, gdzie on mówi o tym, że miernikiem kultury narodu, tak, jest właśnie kobieta. To znaczy on mówił tak, jaka jest kobieta, taka będzie rodzina, jaka jest rodzina, taki będzie naród. To jest takie charakterystyczne jego powiedzenie. I później on przez ten okres swojej posługi rzeczywiście stworzył w episkopacie duszpasterstwo kobiet, stworzył taki organ. Później oczywiście przychodzą czasy, gdzie to duszpasterstwo jest uformowane, ukształtowane. W ogóle na czym polegało to duszpasterstwo? Na tym, że powstawało przy różnych parafiach, w różnych diecezjach bardzo dużo grup, które były dedykowane kobietom. Po prostu te kobiety się tam spotykały się na modlitwie, spotykały się na różnych formacjach, na różnego rodzaju formacjach. I te wszystkie jakby duszpasterstwa były skupione, miały swoich księży, opiekunów i one były jakby wszczepione, skupione. Jednocześnie te kobiety, to też jest bardzo ważny element, on stworzył wokół siebie taką radę, prawda, składającą się z kobiet, by w tematach, które dotyczyły spraw kobiecych, właśnie ta rada, w skład tej rady wchodziły panie, które były profesorkami, panie, które były lekarkami, panie, które zajmowały różne stanowiska, i on po prostu się ich radził w różnych sprawach dotyczących właśnie kobiet, żeby nie było tak, że tutaj oto, prawda, mężczyźni jeszcze do tego księża, prawda, wymądrzają się, zajmują jakieś stanowisko w sprawach, które ich nie dotyczą. Nie, to było bardzo rozsądnie przemyślane działanie. On z tymi kobietami spotykał się, rozmawiał, wypracowywał różnego rodzaju materiały i później to się pojawia w różnego rodzaju listach, odezwach, wypowiedziach, homiliach, etc. I ta rada, tak praktycznie od niego to tak trwało i mamy różne jakby momenty te funkcjonowania, ale dla nas takim szczególnym w ostatnich latach, nie mogę o tym nie powiedzieć, stał się protest kobiet, protesty kobiet, marsze kobiet, które przeszły przez wiele miast i to, co my zobaczyliśmy, to przede wszystkim potężne kłamstwo, jakie zostało wlane w głowy i w serca tych pań, ponieważ im wtedy jakby przekazano taki dyskurs, że Kościół jest instytucją, która działa na ich szkodę, na ich krzywdę, że chce ich skrzywdzić, wykorzystać, etc. Oczywiście to jest zupełnie nieprawda. Kościół nigdy nie stawał przeciwko kobietom, zawsze był po stronie kobiet, zawsze brał je w obronę i to jest jakby to kłamstwo, które zostało bardzo społecznie wykorzystane do pewnego ruchu. I teraz my jakby chcieliśmy i odbudowaliśmy w jakiś sposób tę strukturę duszpasterstwa. Dzisiaj praktycznie w większości diecezji takie duszpasterstwo kobiet jest. Ono w swoich diecezjach skupia, będę mówił to trochę na przykładzie Łodzi, kilka wspólnot, które w Łodzi mamy, które są dedykowane kobietom. Na przykład mamy wspólnotę macierzanek, czyli mam z małymi dziećmi. Mamy wspólnotę, która jest dedykowana już dla kobiet dojrzałych. Mamy wspólnotę dla kobiet, które są po stracie, czyli na przykład są samotnymi kobietami. I jakby te kobiety po prostu funkcjonują, one zapraszają inne, one się spotykają na modlitwie, na rozmowach, mają spotkania formacyjne w tematach, które ich dotyczą. Nasza posługa duszpasterska polega na tym, że sprawujemy dla nich sakramenty, jeżeli jest potrzeba rozmowy, rozmawiamy, jeżeli jest potrzeba sakramentu spowiedzi, spowiadamy. Natomiast i jakby pomagamy ich w organizacji tychże spotkań. Teraz mieliśmy w Łodzi kilka dni temu rekolekcje dla kobiet. One są już od kilku lat. W zeszłym roku głosił je kardynał Grzegorz Ryś. Uczestniczyło w tym spotkaniu, w tych rekolekcjach około 300 kobiet. W tym roku też mieliśmy takie rekolekcje. Uczestniczyło trochę mniej, 150 kobiet. Za chwilę mamy drugie rekolekcje w Łasku. Tak więc jest potrzeba, tak? Jest potrzeba takich spotkań, jest potrzeba takiej formacji. Przede wszystkim chcemy, tak jak powiedziałem wcześniej, pokazać kobietom, że Kościół jest ich domem, jest ich miejscem. Ja lubię to podkreślać, że dzisiaj mamy niedzielę, jesteśmy po liturgii. W każdym kościele, jak się przyjrzymy, spojrzymy sobie na społeczność, to zobaczymy, że znacząca część uczestników liturgii to są właśnie kobiety. Tak więc Kościół nie stoi w sprzeczności do nich, tylko chce z nimi być, chce być na nich otwarty i myślę, że ta otwartość jest coraz bardziej widoczna i bardzo mi zależy na tym, żeby kobiety z tej, po prostu z tego korzystały.
Myślę, że to, co trzeba by było dopowiedzieć, bo tak, żeby to tak mocno wybrzmiało, że to jest trochę inicjatywa odgórna, tak, to znaczy, że tak jak tego pragnął prymas Wyszyński, pragnął i jego zamysł, który się realizował, ale chyba dzisiaj też musimy powiedzieć, że to jest też inicjatywa oddolna, to znaczy w bardzo wielu miejscach powstają wspólnoty, powstają grupy kobiet, które chcą ze sobą się spotykać, chcą ze sobą gdzieś właśnie wzrastać i może dlatego to się spotkało z takim dobrym odbiorem, dlatego, że to jest tak, że kobiety... Pewnie część kobiet ma takie poczucie, że nie ma dla nich miejsca w kościele, ale są takie kobiety, które mówią wręcz, my chcemy się spotykać przy kościele, w kościele, to jest też nasz dom, my tam chcemy być. Dlatego jest taka prośba, potrzebujemy mieć duszpasterza, potrzebujemy mieć kogoś, do kogo możemy się zwrócić, bo wiemy, że na niego możemy w jakiś tam sposób liczyć, możemy zgłosić swoją potrzebę, więc to tutaj nie jest tylko tak, że to jest jakaś odpowiedź Kościoła, tylko że no jest naprawdę bardzo wiele kobiet, które nie czują, że zostały z Kościoła wyrzucone, które zostały poza Kościół ustawione, są poza nawiasem. Często się zdarzało tak, że mówiono, no dla kobiet nie ma duszpasterstwa. No, ono jakby było i kiedy popatrzymy na te duszpasterstwa nam bardzo dobrze znane, kiedy popatrzymy chociażby na koła Żywego Różańca, przyjaciółki Matki Bożej, bo tak lubię o nich sobie myśleć i patrzeć, prawda? To są kobiety, które od lat są i codziennie się modlą, no są właśnie obecne, a teraz młode kobiety, rozmawialiśmy o tym, ojcze, że się zmieniło bardzo wiele, jest bardzo wiele propozycji, my popatrzmy też na samorozwój, ile jest ofert, żeby móc się samo rozwijać. I to też wynika z potrzeby, my mamy coraz większą wiedzę, my mamy coraz większe możliwości i my, kobiety, przychodzimy do kościoła i mówimy, w tym kościele też chcemy mieć więcej możliwości. I żeby tego nie mylić, że chcemy odprawiać mszę świętą, bo to nie o to chodzi. Chcemy być razem, potrzebujemy duszpasterza, który z nami będzie, który odprawi nam Eucharystię, który nas będzie wspierał w jakichś rzeczach, ale my też mamy swój pomysł na to, ale chcemy, żeby to się działo w tym konkretnym miejscu. Będą panie, które będą się spotykały w zupełnie innych miejscach, powstają kluby, powstają różne i one mają prawo do tego, żeby się spotykać i świetnie to działa. Dlaczego my nie miałybyśmy, właśnie dlatego z tego przychodzimy do duszpasterzy i mówimy, a my chcemy to robić w kościele, bo to jest nasz dom, bo to jest nasza, to jest nasza tożsamość. Ja tu się nauczyłam właśnie odkrywania swojej godności, odkrywania tego, kim jestem. W kościele przyjęłam sakramenty i tu chcę w tym kościele też dalej się rozwijać. Więc to spotkanie wspólne myślę, że jest tym, co teraz nas, co sprawia, że my rzeczywiście teraz chyba możemy powiedzieć, że jest jakiś rozkwit wspólnot kobiecych w kościele.
Ja bym tutaj jeszcze dodała, dzięki Bogu jest Kościół, ponieważ tak naprawdę gdyby tego Kościoła nie było, no to jest to właśnie ta przestrzeń, gdzie my możemy wreszcie po wielu latach powiedzieć, że to jest nasze miejsce, w którym właśnie chcemy się rozwijać i wzrastać. A ponieważ jest to bardzo konkretna, mówiąc nawet z definicji Kościół jako bardzo konkretna instytucja, to jest, ma on pewną strukturę i jest to bardzo uporządkowane. Tutaj też to, co powiedziała Agnieszka, że my możemy wreszcie powiedzieć o tym, że chcemy się spotykać w danym miejscu. Powiedzieć to właśnie też z godnością, że w obliczu tego, ile mamy propozycji bardzo atrakcyjnych, bardzo takich zachęcających właśnie do tego takiego teraz bardzo popularnego samorozwoju, takiego promowania jednak kobiety, która jest bardzo silna, niezależna, bardzo świadoma, to my będąc w kościele mówimy, że my też przecież takie jesteśmy. I że Kościół absolutnie tego nie zabrania. Że to też jest ta przestrzeń, gdzie mamy duszpasterza, gdzie mamy też inne kobiety, które też pomagają nam na tej drodze wzajemnie się po prostu poznawać i wspólnie wzrastać.
Zaintrygowała mnie ta specyfika, dlatego że jak ksiądz słusznie zauważył, kiedy patrzymy, no są nawet tacy złośliwcy, którzy mówią, że Kościół w Polsce jest żeńsko-katolicki, więc no śmiem twierdzić, daj Boże, żebym się mylił, 80% wspólnot, które są w Kościele, są bardzo mocno sfeminizowane. No więc pytanie się rodzi, po co dodatkowa wspólnota, która będzie te kobiety łączyć?
Ja nie wiem, czy my jesteśmy dodatkową wspólnotą. Ja bym tego raczej tak nie określał. My jesteśmy raczej ośrodkiem, który jakby skupia te wspólnoty, które działają lub już działają lub będą działać. Skupiamy zazwyczaj ich liderów. Patrzymy też, gdzie one działają, czy właśnie działają na przykład przy jakiejś konkretnej wspólnocie. Ponieważ mamy też takie przypadki, bo nie mogę powiedzieć, że nie ma też takiej niewłaściwej postawy, bo mamy też takie grupy, które szczególnie w okresie COVID-u, gdzie nie można było się spotykać, nawiązało się bardzo dużo właśnie grup w internecie, które jakby wykorzystują to albo pod hasłem, że robią spotkania dla kobiet, spotykają się po jakichś klubach, restauracjach, w różnych miejscach. A niestety wiemy też również, że są karmione te panie różnego rodzaju nauką, różnymi jakimiś treściami, które wydają się być treściami katolickimi, a takimi nie są, co powoduje w nich bardzo duży dysonans gdzieś tam wewnętrzny, wręcz nawet i mamy takie przykłady, gdzie kobiety, znam taki przykład, gdzie kobiety po różnego rodzaju spotkaniach niestety wymagały spotkań z psychologiem, bo tak bardzo były wewnętrznie porozbijane. No więc my chcemy jakby tutaj pomóc im, żeby, myślę tutaj o kobietom, żeby spotykały się w takich bezpiecznych miejscach, żeby miały tą opiekę duszpasterską, troskę duszpasterską nad sobą, żeby właśnie nie były narażone na jakieś działania różnych organizacji, grup, nie boję się powiedzieć sekt, czy też osób, które po prostu no, też zrobiły sobie z takich spotkań biznes, bo tutaj dziewczyny wspomniały o tym, że są różnego rodzaju propozycje samorozwoju i takie sytuacje się po prostu coraz częściej zdarzają, czy zdarzały. Naszą myślą jest to, i cieszę się jeszcze z jednego powodu, nie mogę o tym nie wspomnieć, że mamy coraz więcej też, bo proszę pamiętać o tym, że ta świadomość duszpasterska też musi się urodzić w głowach księży. I mnie to bardzo cieszy, mówię to na przykładzie znów diecezji łódzkiej, że jest coraz więcej księży, którzy po prostu chcą, żeby przy parafiach takie spotkania, takie grupy powstawały. Jest bardzo otwartych i rzeczywiście takie grupy powstają. I to jest Bogu dzięki, bo oni wtedy też mają kontakt. To jest też jakiś taki objaw, nazwę to synodalności, czyli tej otwartości. I to jest dobry trend. To się dobrze się dzieje, że się tak właśnie to dokonuje. Powtórę, te kobiety też mają możliwość jakby zaprezentowania też swoich takich oczekiwań. Tutaj Agnieszka wspomniała o tym, że wcale nie idzie o to, żeby przyjmować święcenia kapłańskie czy diakonatu. Ja ciągle to podkreślam i dziękuję, że mogę to powiedzieć jeszcze raz w tym miejscu, w jakim jest radio, Radio Maria, że ja do tej pory nie spotkałem żadnej z kobiet, która przyszłaby do mnie i powiedziała, że chce być przyjąć święcenia kapłańskie albo święcenia diakonatu.
Taki mały żarcik. Chyba dobrze księdza znają. Wiedzą, jaka by była reakcja. Nie przyszłyby do księdza. Proszę księdza.
Ale jestem otwarty i chętnie wysłucham. A przynajmniej wysłucham. Ale nie spotkałem, poważnie mówiąc. Natomiast to, co kobiety, dziewczyny, z którymi się spotykałem, na co mi zwracają uwagę? One po prostu mówią, słuchaj, my chcemy po prostu w kościele być. Chcemy być zauważone, chcemy być usłyszane, chcemy wyrazić swoje potrzeby, troski, oczekiwania i chcemy, żeby ktoś z nas posłuchał. I szczerze mówiąc, mieliśmy kilka spotkań w obecności księdza kardynała. Bardzo mnie cieszy to, kiedy one mówią to, co myślą, to, co uważają, otwartym tekstem. No, ksiądz kardynał, wysłuchawszy, zawsze mówi: dziewczyny, drogie panie, zastanowimy się, dajcie mi jeszcze chwilę, muszę to przemyśleć, przemodlić, idziemy do przodu.
Ja chciałabym tylko dać jedno jeszcze zdanie do tego, co już powiedzieliśmy, kiedy mówimy też o Radzie i w ogóle. Myślę, że to nie jest jakiś taki nowy twór, który tylko... Chyba ważne jest też to, to jest tak jak w parafii jest wspólnota wspólnot, tak? Że my gdzieś mamy to miejsce, w którym my też możemy się poznawać i tak sobie... I chyba to, co dla mnie jest na przykład bardzo cenne, to, że kiedy są spotkania kobiet, liderek różnych grup, my się spotykamy i ja mogę posłuchać tego, co dziewczyny w innym mieście robią, jak w innej diecezji, jak one, z jaką one propozycją przyszły, co one już mają. I my wzajemnie dzielimy się tym, wzajemnie się zapraszamy, wzajemnie się wymieniamy i to jest, myślę, że bardzo cenne, dlatego że bardzo często nie wyważamy drzwi, które zostały dawno już otwarte, że możemy skorzystać z tego, co już zostało wypracowane i nie tylko wypracowane, ale coś, co się już się sprawdziło. I to jest też takie, że wiemy, że ci, którzy gdzieś są i zgłaszają się, którzy, kiedy mamy forum wspólnot tych kobiecych, to my siebie po prostu widzimy. I to jest też ważne, że, bo można by powiedzieć, że są takie miejsca, w których tego nie ma, prawda? Że jest jakaś diecezja, w której jest trudno. Więc to też jest szansa na to, żeby pokazać, co można zrobić.
Ja tu jeszcze bym uzupełniła to, o czym mówimy. Najpierw może taką małą radością, że cieszę się, że padło bardzo dla mnie osobiście istotne zdanie, że to jest taka przestrzeń bardzo bezpieczna, gdzie jednak daje to takie poczucie tego, że właśnie my możemy wypowiadać to, co mamy, to, co w nas jest, bez żadnej obawy. Tak, że duszpasterstwo kobiet też zawiera w sobie taki element bezpieczeństwa i takiego poczucia, że zaopiekowania się. I to jest bardzo istotne doświadczenie w kontekście właśnie tego, co wspomnieliśmy, że jest dużo treści teraz, które są właśnie bardzo pozorne, tak? Takie różne propozycje, różnych ugrupowań. Które tak nie mają do końca wiadomego pochodzenia albo pewnego zamysłu, tak? Co proponują danym kobietom, jakby co tak naprawdę za tym stoi. A myślę, że istotne jest to, że w duszpasterstwie kobiet jest i w ogóle w Kościele, że jest bardzo jasna i klarowna, że jest przejrzyste, że tu nie ma jakiejś ukrytej intencji. I myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne. Myślę, że też dbamy o to i staramy się trochę rozwijać. Dużo było mówione też o social mediach, o różnych takich kanałach społecznościowych. Mówiliśmy o tym bardziej w negatywnym świetle. Ja bym tutaj podkreśliła, że duszpasterstwo kobiety też wychodzi z pewną propozycją, która no właśnie jest pozytywna, jeżeli chodzi o kobiety. I tutaj mam na myśli kierunek niebo. Co to też w dobie pandemii, gdzieś właśnie w pewnego rodzaju odpowiedzi na ten zamęt i chaos, który się pojawiał, też udało się stworzyć, który funkcjonuje i który też jest właśnie taką przestrzenią dla kobiet, no, która właśnie, tak jak wspominałam, no, też jest pod konkretnym patronatem. I też ktoś nad tym czuwa, także mówię oczywiście o tutaj konferencji Episkopatu Polski, więc jest.
Czyli jest taki bezpiecznik, który też nas trzyma, nie odpłyniemy za daleko, tak? To, co ksiądz powiedział.
Myślę, że tak.
Znaczy, bo to jest fundament, prawda? Tak naprawdę my nigdy nie wiemy, kto jest z drugiej strony profilu na Facebooku, prawda? On może dzisiaj być piękny, złocisty, różowy, fioletowy, ale my nie wiemy, kto jest z drugiej strony. To, że on na przykład umieści krzyż, to nie oznacza wcale, że to jest i napisze, że jest przedstawicielem Kościoła rzymskokatolickiego, że jest to przedstawiciel rzymskokatolickiego, a jednak jest bardzo dużo, Bogu dzięki, prawda, osób, które, dla których Ewangelia jest ważna, dla których nauczanie jest ważne, które mają też dużo pytań, na które szukają odpowiedzi. My między innymi też, tutaj Justyna wspomniała, jesteśmy, właściwie większość duszpasterstw kobiet, diecezjalnych duszpasterstw kobiet ma swoje profile głównie na Facebooku.
Tak.
Oni tam udostępniają właściwie codziennie mnóstwo propozycji, gdzie można się spotkać, gdzie można uczestniczyć w jakichś spotkaniach, modlitwach, eventach. Mamy taki jedną tablicę wspólną na Facebooku, tutaj Justyna powiedziała, to pod nazwą Kierunek Niebo, gdzie właściwie zamieszczamy wszystkie te gdzieś informacje, gdzie, w jakiej diecezji, w jakim mieście, w większym, mniejszym miejscowości są spotkania, ale też widzimy, że bardzo dużo rzeczywiście osób z tego korzysta. Tam również zamieszczamy takie materiały, które są przez nas wytworzone lub też wiemy o tym, że one są z takich źródeł, które są pewne, za które też możemy wziąć w pełni po prostu odpowiedzialność, które też firmujemy. Bo wiadomo, że jeżeli robi to, powiedzmy, ksiądz, który dostał misję od swojego biskupa do organizacji takich spotkań, no to on bierze pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje i wtedy mamy pewność, że to spotkanie jest bezpieczne.
To też jest bardzo ubogacające, to, że naprawdę liczba, no właśnie, tych profili, ilości tak naprawdę tych inicjatyw, dla kobiet właśnie przy parafiach, tak w konkretnych diecezjach jest naprawdę ogromna. I to bardzo, bardzo ubogaca i też daje taką wiarę w to, że to się po prostu realnie też dzieje. Nie tylko w tej przestrzeni wirtualnej.
Geniusz kobiety w kościele. Duszpasterstwo kobiet to jest temat, który podejmujemy dzisiaj w rozmowach niedokończonych. Naszymi gośćmi w studio członkowie Rady do Spraw Duszpasterstwa Kobiet przy delegacie do spraw Duszpasterstwa Kobiet Konferencji Episkopatu Polski, pani Justyna Kunikowska i pani Agnieszka Napiórkowska oraz ksiądz dr Paweł Gabara. Wracamy do naszej rozmowy już po przerwie. I po tej przerwie zapraszamy też naszych radiosłuchaczy do tego, żeby włączyli się do współtworzenia naszej audycji. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonie w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. A dla tych, którzy słuchają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 523 33 i 56 655 23 66. Zapraszamy.
Nim las, nim głos, nim noc dojrzeje, ktoś wygra los, ktoś porzuci nas. Nasz dom, nasz ląd zniknie gdzieś, odpłynie w dal. Biała wieś, będziemy snem, zorzą złóż, morskim dnem i gwiazdą. Pokochaj mnie z całych sił, pokochaj mnie na sto lat, pokochaj mnie, jakbyś był tak młody, jak był dawniej świat. Już zielenieje sad, po burzy nim roztopimy się. W podróży ty kochaj mnie, od nocy do mocy, aż po noc. Nim głos, nim las, nim noc dojrzeje, jeszcze czas, by pokochać mnie. O, jak to jest, jak to tak, że więdnie bez, cichnie ptak, zegary tak spieszą się, gasną dnie i noce. Pokochaj mnie, lesie mój, kochajcie mnie. Ranne mgły, darujcie mi biały strój, tak mało już nocy i dni. Już zielenieje sad, po burzy nim roztopimy się. W podróży ty kochaj mnie, od nocy do nocy.
Czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Geniusz kobiety w kościele, duszpasterstwo kobiet. To jest temat, który podejmujemy, a naszymi gośćmi w studio członkowie Rady do Spraw Duszpasterstwa Kobiet przy delegacie do spraw duszpasterstwa kobiet Konferencji Episkopatu Polski. Odbieramy telefon od naszych radiosłuchaczy. Halo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Ja mam na imię Karolina, dzwonię tym razem do Państwa tutaj z Polski, z Dolnego Śląska.
Witamy.
I chciałam tutaj też odnieść się do Państwa audycji i też do pytań, które padły, zwłaszcza w pierwszej części, tej części telewizyjnej. I mam sobie przed sobą książkę pani dr Wandy Połtawskiej o Więcej niż życie. I to jest takie pierwsze, tutaj pierwsza taka kwestia, jeżeli ten geniusz kobiety w kościele ma się ujawnić, to przede wszystkim, jak mówiła pani dr Wanda Połtawska, znakomita polska psychiatra, świętej pamięci już, musimy przede wszystkim powiedzieć fiat na ten plan, który ma Pan Bóg wobec nas, jeżeli chodzi o przyjęcie płci, tak? To jest taki podstawowy plan i to mówiła pani dr Wanda Połtawska. I teraz, jeżeli powiemy Fiat, tak, to Pan Bóg też na przykład może nas zaskoczyć, bo na przykład mieliśmy w kościele, mieliśmy i świętą Joannę d'Arc, i mieliśmy Judytę, i wiele takich kobiet, które no, dostawały od Pana Boga takie raczej, powiedzmy, mało kobiece zadania, zresztą wywiązywały się z nich znakomicie, bo Pan Bóg wie, jaki ma wobec nas plan, na co nas stać, I co potrafimy, tak? Natomiast jeżeli nie powiemy tego Fiat i jakie są tego skutki, na przykład tutaj ksiądz, zdaje się, w pierwszej części pytał, skąd się biorą zaburzenia tożsamości płciowej, ale też na przykład dlaczego tak się dzieje, że ktoś idzie z powołania, na przykład kapłańskiego, idzie w powołanie małżeńskie, to znakomicie odpowiedział też na przykład André Frossard, taki no, słynny też autor książki 36 dowodów znanej, który mówił, że no, jak zwykle jest takim poczuciem humoru, że no, jeżeli nie słuchamy tego, co mówił na przykład Tomasz Kempis, tak, i on mówił, zanurzcie się w Chrystusie, zapomnijcie o sobie, tak, a na przykład słuchamy tego, co nam mówi psychoanaliza i inne tego typu popularne nurty obecnie, i które mówią nam, jeżeli mamy się w czymś zatapiać, zatapiajmy się w sobie, analizujmy samych siebie. I myślę, że stąd bierze się wiele takich współczesnych problemów. Natomiast jeszcze jest, chciałam o drugiej takiej szybciutko już ważnej kwestii wspomnieć, jeżeli można, i prosiłabym, żeby goście się do tego odnieśli, bo rzeczywiście kobieta w kościele może mieć takie trzy, mi się wydaje, powołania i one są takie dosyć oczywiste. Dwa pierwsze, czyli do małżeństwa powołanie, takie realizuje w społeczeństwie, tak? Albo realizuje powołanie do życia zakonnego. Natomiast jest rzeczywiście jeszcze trzecie powołanie, rzadkie, ale ono jest, i to jest powołanie do bezrzędności. Kiedyś to się tak nazywało, że powołanie do życia w samotności, ale ono rzeczywiście, jeżeli jest takie zbudowane na takiej żywej wierze, no to ono nie jest powołanym do życia w samotności, bo z Panem Bogiem no nie ma takiej samotności, tak? Myślę, że ludzie niewierzący czasami w rodzinach potrafią być bardziej samotni, ale rzeczywiście, i myślę, że znakomitym tego przykładem, jeżeli dobrze odczytamy te słowa i powołanie, nawet jeżeli one będą, czasami będzie bardzo trudne, to myślę, że będziemy w tym powołaniu szczęśliwi i będziemy wiedzieli, że to jest te właśnie powołanie, i chyba znakomicie swoje powołanie odczytała, tak już współczesny przykład chciałabym podać, pani, myślę, taka postać, której w trumnie chyba nie trzeba przedstawiać. Telewizja Trwam zrealizowała znakomity dokument na jej temat, to mówię o pani generał Elżbiecie Zawadzkiej, która tak w jednym z ostatnich wywiadów wspominała, że no mówi, że pewnie, że czasami się żałowało, że się nie ma rodziny, że się nie ma dzieci, ale mówi, tam to było ważniejsze, choć no wiadomo, ona była kurierem, ona była jedyną kobietą wśród cichociemnych. Za to, że znalazła się w więzieniu po wojnie, stopień generała dostała już dopiero w wolnej Polsce, ale mówi, to wszystko nie było ważne. Ważne było to, co jeszcze było do zrobienia. Ona prawie, no ona zmarła w wieku prawie 100 lat, pisała cały czas tą biografię i chciała upamiętnić ten czyn tej połowy narodu, jak mówiła, żeby ten naród ocalić. Chodziło o czym tutaj, o kobiety, które walczyły w czasie II wojny. I ona mówi, mimo tych wszystkich tragedii, które przeżyła, ona mówi, ja miałam dobre, ja miałam szczęśliwe życie i życzę wszystkim takiego życia. To było jeden z ostatnich wywiadów pani generał. I myślę, że to jest taki przykład dobrze odczytanego powołania, tak? No myślę, że taki, jaki plan ma wobec Pan Bóg wobec nas, a jeżeli powiemy Fiat, prawda? Fiat na, właśnie zacząwszy od tego na naszą płeć, tak? To Pan Bóg może nas niejednokrotnie zaskoczyć, ale w tym swoim dobrze odczytanym powołaniu, mimo wszelkich trudności, jakie w każdym z tych trzech, tak, czy do bezrzędności, czy do życia w małżeństwie, czy w zakonie, to mimo tych wszystkich trudności będziemy w tym powołaniu szczęśliwi. To wszystko z mojej strony. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Pani Karolino, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy i prosimy o słowo naszych gości.
Dziękujemy za tę wypowiedź. Pozdrawiamy panią Karolinę i nie tylko, cały Śląsk. Nie sposób się z panią nie zgodzić. Ja natomiast, słuchając pani, rzeczywiście z tymi trzema rodzajami powołań też nawet jestem gotowy się zgodzić. Natomiast mnie zastanowiło to pojęcie dotyczące samotności. Ja myślę sobie, że istnieje różnica między byciem samym i byciem samotnym. Bo można być w małżeństwie, czyli być z kimś i być samotnym. Jednocześnie można być żyć samotnie, a jednocześnie nie mieć poczucia tej samotności, ponieważ wokół będzie tak dużo osób i będzie tak wielkie i głębokie zaangażowanie, że człowiek nie będzie miał poczucia tej wewnętrznej samotności. Mówię to o tym dlatego, że pani poruszyła temat i wątek odchodzenia, czy to z życia zakonnego, czy życia kapłańskiego. I między innymi, to nie jest jedyny powód, to nie jest jedyny, zaznaczam, ale między innymi jeden z powodów właśnie, wydaje mi się, jest utkwiony tutaj w tym, co przed chwilą wspomniałem, czy o czym wspomniałem.
Bardzo dziękujemy. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy. Któż się do nas dzwoni?
Moje imię Czesława, dzwonię z Wielkopolski. Pozdrawiam odważne panie, które przyszły do studia i pozdrawiam kapłanów. Moje spostrzeżenie jest takie, że bardzo trzeba przybliżać w tych czasach geniusze kobiety. Znam sługę Bożą Świętą Stanisławę Leszczyńską z filmów, ze spotkań czasem i uważam, że ona to wybitny dar Ducha Świętego dostała, to wybitna osoba, ale też podzielę się tym, że w Wielkopolsce też mamy takie geniusze kobiet w kościele. Jest nią święta Urszula Leduchowska, zakonnica, pedagog, wybitna pedagog, kochająca dzieci, młodzież. Na przykład sprowadziła 100 sierot z Finlandii do Pniew. Po prostu też jestem zauroczona tą osobą, bo blisko tu Pniew mieszkam. I jak odkryłam tą osobę, to nawet rodzinę i znajomych, jak tylko mogę, to zawożę do Pniew na spotkania różne. One służyły innym osobom. Druga osoba to jest w Wielkopolsce taka generałowa Jadwiga Zamojska. Tak, ona też służyła młodym kobietom. Obydwie te osoby działały w zaborze pruskim. Proszę zauważyć, jakie to też były trudne czasy. Nie było państwa polskiego, one walczyły i dbały o te dzieci, o tą młodzież, żeby te kobiety na przykład w przyszłości coś potrafiły. Sługa Boża Jadwiga Zamojska działała w Kórniku, w Zakopanem. Wszędzie szkoły zakładała dla dziewcząt. To są wybitne osoby, ale korzystały z darów Ducha Świętego, według mnie rozmodlone, walczące o polskość, o godność kobiety. Były bardzo pracowitymi też osobami. Także tych kobiet mamy więcej, na przykład pani Wanda Pułtawska świętej pamięci. Dużo by można wymieniać, ale dziękujmy Bogu za te kobiety i za to, że ten program jest taki podjęty. I właśnie to jest czas na przybliżanie tych postaci. Byłam na takim sympozjum organizowanym przez księdza arcybiskupa Stanisława Gąbeckiego właśnie w Poznaniu o Słudze Bożej Jadwidze Zamojskiej. To było przepiękne sympozjum, dużo mi dało. Byłam już przy jej grobie w Kórniku. Tak, i no, to był jej rok. Poprzedni rok był rokiem Jadwigi Zamojskiej, a ten rok jest rokiem jej syna, Władysława Hrabiego Zamojskiego, który kupił, jakby to powiedzieć, Tatry, Morskie Oko i te rzeczy. To są geniusze kobiety. Sama jestem emerytowaną nauczycielką, pedagogiem, ale fascynuję się tymi osobami. Dziękuję za ten program i jeszcze raz pozdrawiam serdecznie.
Bóg zapłać, Pani Czesławo. Bardzo serdecznie dziękujemy z Panem Bogiem za te słowa, za to świadectwo i za te przykłady. Oddajemy głos naszym gościom.
Pani Czesławo, bardzo dziękujemy za wskazanie tego, że w historii, ale też i dziś współcześnie nie brakuje kobiet, które nawet jeśli nie zostały wyniesione na ołtarze, czy jeszcze nie wyniesione na ołtarze, to, że świętych kobiet nie brakuje. Bo ja myślę, że to jest takie mega ważne, żebyśmy spojrzeli na to, że każdy z nas jest zaproszony do świętości. Świętość nie jest zarezerwowana dla tylko wyjątkowych ludzi. Każdy z nas jest zaproszony do świętości i patrzymy, kiedy patrzymy w historię, widzimy, jak wiele takich osób i jak wiele świętych kobiet, wiele świętych mężczyzn było, ale myślę, że to jest wezwanie, zaproszenie również dla nas, żeby też myśleć, czy ja też w ogóle myślę o tym, że ja chciałabym być święta, tak? To jest takie, kiedyś zadano takie pytanie rodzicom, których dzieci przygotowują się do pierwszej komunii. Zapytano, czego pragnęliby dla swojego dziecka. To tak tam zgłaszano różne rzeczy, żeby miało dobry zawód, żeby było zdrowe. I nikt z rodziców nie powiedział, żeby było święte. To jest też pytanie takie, czy my rzeczywiście chcemy być święci. Jak my rozumiemy świętość, czym świętość w ogóle jest? My mówimy teraz o słudze Bożej Stanisławie Leszczyńskiej, dlatego że dobiega końca proces na poziomie archidiecezji. Ona gdzieś nas inspiruje i chyba jest dana, tak jak rozmawialiśmy, na te czasy, ale myślę, że to jest ważny też moment, żeby zobaczyć, że jeśli Pan Bóg też wpisuje w moje serce pragnienie świętości, to ja też może kogoś mam inspirować. Ja też może jestem tą, która ma gdzieś pracować nad sobą, odpowiadać każdego dnia Panu Bogu tak. No właśnie
to jest
dlatego,
też to uczenie kobiecości.
Dokładnie, ale to też jest zgoda na ten trud, na to, że że świętość jest drogą każdego z nas.
Ja może tak wtrącając myśl, bardzo serdecznie też dziękuję Pani Czesławie za przywołanie Stanisławy Leszczyńskiej, ponieważ ona jest łodzianką, związana z Łodzią i mam taką, myślę, że ważną, piękną, radosną nowinę dla wszystkich mieszkańców tego miasta, ale też wszystkich mieszkańców Polski, szczególnie wszystkich pielęgniarek też i myślę, że pracowników służby zdrowia, ponieważ dokładnie 11 marca tego roku, czyli za kilka dni, na początku w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi o godzinie dokładnie 14 będzie sesja zamykająca diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, a o godzinie 18 w miejscu, w którym znajduje się jej grób, to jest Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łodzi przy Placu Kościelnym, to jest Łódź Bałuty, będzie sprawowana msza święta w intencji beatyfikacji, na którą bardzo serdecznie zapraszam. I tak jak mówiliśmy w programie telewizyjnym, Stanisława Leszczyńska jest niebywałą postacią, bardzo ważną i taką osobą, która dzisiaj odpowiada nam na bardzo wiele pytań, szczególnie to najważniejsze pytanie, które ciągle powraca, to jest pytanie o wartość ludzkiego życia, bo jeżeli ta zacna kobieta, Polka, pielęgniarka w tym piekle na ziemi, jakim był niemiecki nazistowski obóz w Auschwitz-Birkenau, narażając swoje własne życie, odebrała około 3000 porodów, narażając, jeszcze raz powtarzam, własne życie, ponieważ za odbieranie porodów groziła nie tylko matce i dziecku śmierć, ale również jej samej, a jednak potrafiła przeciwstawić się i rozkazowi, i lekarzowi, którym był Mengele, potrafiła się przeciwstawić i dla niej życie było największą wartością. Największą wartością. No więc nie można tego nie czytać w kontekście pytań, które dzisiaj przed nami jako też Polakami stawiają inni.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo. Szczęść Boże, ksiądz Korneliusz ze Szwajcarii.
Witamy.
Ja bym postawił sprawy trochę na płaszczyźnie socjologii pastoralnej, bo jest mowa o duszpasterstwie kobiet, które jest prowadzone przez księży. Natomiast tutaj w Szwajcarii, na przykład w Niemczech, można mówić o duszpasterstwie mężczyzn prowadzone przez kobiety. Mianowicie liczba księży się zmniejsza i mamy coraz więcej kobiet po studiach teologicznych, które obejmują parafię, prowadzą parafię tak jak proboszcz. Księża stają się wtedy wikarymi u tego typu pań. Masę przykładów bym mógł dać. Nawet w stolicy Szwajcarii, w Bernie, w głównej parafii, prowadzi parafię kobieta. Jest dwóch księży wikarych. Kobiety są wikariuszkami biskupimi, w cudzysłowie to się mówi delegowanymi od biskupa. I one decydują o przenoszeniu księży, wypisywaniu dekretów. Więc zupełnie odwrotna sytuacja niż na przykład to, co słyszałem w Polsce. Tutaj są kobiety na czele różnego rodzaju sekcji, że jak księża mają problemy, nawet z życiem uczuciowym, mogą do tego typu kobiet przychodzić i się poradzić. Kiedyś się szło do biskupa, ale ponieważ biskupów jest mało, przepracowani, więc mogą nawet pójść do kobiet. Więc jest, można nawet mówić o feminizacji duszpasterstwa. Więc zupełnie jest odwrotna sytuacja, która no jest faktem, faktem socjologicznym z powodu braku księży. I teraz ja nie oceniam to od strony aksjologicznej, czy to jest dobre, czy złe. Są niektórzy księża potrafią świetnie współpracować z tymi paniami, prowadząc parafię, a niektórzy księża niestety nie, następują konflikty. A więc jest takie dowartościowanie kobiety właśnie w duszpasterstwie i na stanowiskach i w kuriach biskupich pełno jest różnego rodzaju pań, które no prowadzą rolę kierowniczą i to one prowadzą duszpasterstwo w pewnym sensie księży. Więc to trzeba sobie też troszkę uświadomić, że to nie jest tylko tak, że księża prowadzą duszpasterstwo kobiet, tylko jest troszeczkę odwrotnie. Przyjeżdżają tutaj Polacy do pracy i tak dalej, Polonia. No, muszą się z tym konfrontować. Mieliśmy wypadki już, że niektóre panie koncelebrowały. Więc co na ten temat? Chciałem się dowiedzieć od was, szczególnie z Łodzi, bo było ostatnio nawet, mieliśmy tam sympozjum tylko filozoficzne. No to tyle. Jestem ciekawy na wasze reakcje. Z Panem Bogiem.
Księże Korneliuszu, bardzo serdecznie dziękujemy. Pozdrawiam oczywiście wszystkich naszych rodaków za granicą i prosimy naszych gości o odpowiedź.
Tak. Bardzo dziękujemy księdzu. Rzeczywiście to pokazuje nam to, co ksiądz mówi. Pokazuje nam rzeczywiście pewne działania, które się dokonały w kościele na zachodzie. Mnie zawsze zastanawia zupełnie coś innego, mianowicie nie to, że te kobiety są w kościele i te stanowiska obejmują, przejmują, się angażują w duszpasterstwo, tylko mnie zastanawia to, gdzie są ci księża i gdzie są mężczyźni, bo ja myślę, że to jest też, można odwrócić jakby sytuację, to w takim wypadku czemu nie ma zaangażowania w kwestie pastoralne ze strony właśnie mężczyzn.
No dobrze, ale ja tak stanę po drugiej stronie. No ale księże, dzisiaj przerabiamy w Polsce analogiczną sytuację, jaka miała miejsce w Szwajcarii 30 lat temu. To znaczy, kiedy mamy pustoszejące seminaria i kiedy siłą rzeczy potrzebujemy, dzisiaj jeszcze może tego aż tak nie widzimy, ale kiedy siłą rzeczy będziemy potrzebowali za 10 lat na pewno jeżeli, daj Panie Boże, że to zostanie poprowadzone w inny sposób, żebyśmy nie popełniali tych samych błędów, ale jeżeli nagle pojawimy się z potężnym deficytem tych, którzy są w stanie prowadzić pewne rzeczy, to czy my nie popadniemy, znowu powiem, nie daj Panie Boże, żebyśmy nie popadli w ten sam problem i ten sam błąd. Sam ksiądz powiedział, że kobiet w kościele, które chcą się zaangażować, jest dużo.
Owszem, tak, zgadzam się z tym, znaczy z tym twierdzeniem, że do takich sytuacji również może dojść, ponieważ na przykład pokazują nam to funkcjonowanie kościołów ewangelickich w Polsce. Mm-hmm. Tak? To, że kościoły ewangelickie, które dużo wcześniej niż my robiły, organizowały pewnego rodzaju inwenty dedykowane młodzieży o charakterze ewangelizacyjnym itp. itd., wcale nie spowodowało, że młodzież w kościołach ewangelickich jest obecna, a w naszych kościołach tej młodzieży nie ma. Nie w tym jest rzecz. Ja myślę sobie, że i patrzę na to w ten sposób, żeby wykazać zainteresowanie w ogóle. Chodzi o zainteresowanie. Zainteresowanie w tym wypadku kobietami w rozumieniu ich problemami, ich po prostu życiem, ich potrzebą formacji, etc., etc. Z drugiej strony tak samo jak to dotyczy na przykład młodych ludzi. Nie rozmawiamy o jakby przejmowaniu, nie wiem, kwestii duszpasterskiej, tylko o zaangażowaniu się w kwestie duszpasterskie. Myślę, że tutaj chodzi o tą otwartość. Jeżeli to będziemy robić rozsądnie, z głową, z rozwagą, to ja raczej takiego zagrożenia nie widzę. Bynajmniej nie chcę zobaczyć go, tak? Bo jeżeli boję się takiej innej sytuacji, że jeżeli uznamy, że takie zagrożenie jest, to my się po prostu zabetonujemy i w tym momencie ten kościół będzie muzeum, do którego się wchodzi i zwiedza, prawda? Natomiast nie będzie żywym ciałem, w którym rzeczywiście spotykamy się na modlitwie i tę modlitwę również w jakimś wymiarze współtworzymy.
Mhm, bo mówię, ja się odnoszę na przykład do, cały czas powtarzam jeden i ten sam przykład swojego współbrata, który posługiwał w Szwajcarii, w którym pani, właśnie tak jak tutaj ksiądz Korneliusz wspominał, asystentka pastoralna, która de facto była jego przełożoną w parafii, to ona decydowała ile i co robi, miała dużo wyższe wykształcenie teologiczne niż on i mówiła, ksiądz źle robi to, co ksiądz robi, ksiądz to powinien robić inaczej. I to ona decydowała o tym, co on będzie mówił na kazaniach i to ona decydowała o tym też paradoksie, jaką wypłatę będzie dostawał za to, co robi. Mhm. Więc chodzi o taką sytuację. I owszem, my jesteśmy dalecy i daj Panie Boże, żebyśmy byli jak najbardziej dalecy. Tylko wydaje mi się, że tutaj w głosie księdza Korneliusza wybrzmiał ten strach, żebyśmy nie poszli tą samą drogą, bo rzeczywiście z tego duszpasterstwa, które jest piękne i tak jak ksiądz powiedział, szukanie tej wspólnej drogi, nie przerodzić tego rzeczywiście, no skoro już Pani jest i skoro Pani to dobrze wychodzi, skoro się Pani angażuje i kocha Pani Pana Jezusa, to może by Pani została kimś takim w naszej parafii.
Mhm. Ja myślę, że w ogóle funkcjonowanie kościoła w krajach niemieckojęzycznych, on jest zupełnie inny niż u nas, jednak on jest bardziej zinstytucjonalizowany i wygląda tam i funkcjonuje jak organizacje, czy jak korporacje, tak w niektórych mm-hmm. wypadkach bym to określił. I rzeczywiście już kwestia nawet funkcjonowania biur parafialnych, no to już jest dla mnie na przykład, ja jestem wyjątkowym przeciwnikiem słowa biuro parafialne, bo do biura się idzie załatwiać pewne sprawy urzędowe, natomiast kancelaria, jak mamy kancelarię prawną i kancelaria parafialna, to ja nieraz idę do kancelarii prawnej po to, żeby zaczerpnąć jakiejś porady, niekoniecznie załatwić tam sprawę. Więc to już o czymś mówi, tak? Natomiast w kwestii wykształcenia, no cóż, ja bym bardzo się cieszył z tego i chciałbym, żeby świadomość religijna na przykład w Polsce rosła, a nie malała, ponieważ nie boję się nauki, wręcz przeciwnie, jestem bardziej otwarty na to i chciałbym, żebyśmy wszyscy oprócz 10 przykazań znali i mieli świadomość na przykład grzechów głównych, której wielu zwyczajnie nie ma, tak? Więc wiedzy raczej się nie boję.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejne telefony. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Więc ja mam tutaj kilka wątków,
które chciałabym poruszyć. Kto się do nas dozwonił?
A, Anna z tej strony.
Witamy.
Witam. Kilka wątków. Pierwsze odnosząc się do Niemiec, bo byłam kiedyś na mszy, akurat byłam przejazdem i szczerze mówiąc zwątpiłam, czy to był kościół katolicki, chociaż wszystko wskazywało na to. W Więc msza była odprawiana przez panią. Wydaje mi się, że to była pani diakon. Ja byłam w takim szoku po tej mszy, że musiałam ulotki jakieś, znaczy ulotki, są czasami takie ulotki w kościele jakieś z jakimiś spotkaniami i tak dalej, żeby zobaczyć nazwę tego kościoła jeszcze raz, czy to na pewno był kościół katolicki. Mianowicie, msza była odprawiana przez panią, komunia chyba nie była konsekrowana, bo ona, przez nią, bo już wcześniej była, bo ja w ogóle z tej mszy chciałam wyjść. Bo ja naprawdę zwątpiłam. To jeszcze było w czasie pandemii i w ogóle byłam w szoku, bo w tym, co oni robili, bo oni rozdawali wszystkim chusteczki z takiego opakowania, z chusteczkami takimi, takie są opakowania, że się chusteczki jednorazowo wyciąga. I ktoś chodził i każdemu dawał tą chusteczkę, znaczy nie chusteczkę, tylko każdy sobie wyciągał. Ja nie wiedziałam w ogóle, po co mamy te chusteczki brać, się okazało.
Pani Anno, potem... rozumiemy, aha, ale to już jest wątek poboczny względem naszego tematu dzisiejszego.
Dobrze, ale chodzi o to, że pani była, odprawiałam się. I ja uważam, że w Niemczech kwestia jest tego rodzaju, że kobiety za wszelką cenę chcą jakby przejąć funkcję księży. I to mi się ogólnie, uważam, że to jest błędne. Ze względu na to, że jest dużo miejsca w kościele dla kobiet i niekoniecznie to akurat musi być ta funkcja. I trochę kobiety są agresywne chyba w Niemczech. W tym sensie, że kobiety powinny swoją łagodnością i jakimiś takimi cechami kobiecymi, wydaje mi się, komplementować wiele funkcji kościelnych. I też wydaje mi się, że powinno się spojrzeć na to, jakie są różnice ogólnie pomiędzy działaniem kobiet i mężczyzn. Na przykład kobiety widzą szerzej, potrafią robić więcej rzeczy jednocześnie, mężczyźni są skupieni na projektach i tak dalej. I wydaje mi się, że w Polsce mimo wszystko kobiet brakuje i jest to trochę tak, że jest to świat dosyć męski i że tak powiem, może pewne funkcje powinny być przez kobiety sprawowane, ale wydaje mi się, że nie powinniśmy iść za żadne skarby w schemat niemiecki. A jeżeli chodzi jeszcze właśnie o te grupy i spotkania, to fajnie, że są grupy przy kościele i tak dalej, ale wydaje mi się, że jest jeden problem, że mimo tych grup ta wiara jednak nie rośnie, bo fajnie jest spotkać się, jak ktoś ma dzieci w tym samym wieku i tak dalej, jest to dobra okazja, ale czegoś jednak brakuje właśnie w tych spotkaniach. Wydaje mi się, że takiej treści trochę brakuje, żeby też one były związane z pogłębianiem wiary, a nie tylko, że tak powiem, fajnie jest spotkać się przy kawie i że dzieci nasze się wspólnie będą bawić i później pójdziemy do domu i wszystko będzie tak, jak było, bo jednak to, co się dzieje w Polsce, pokazuje, że coś jednak nie działa. Jest tyle katolików, wszyscy chodzą do kościoła, a jednak coś jakby to chodzenie do kościoła nie do końca się odzwierciedla w naszym życiu. To jeszcze jedną kwestię chciałam poruszyć. No ogólnie wydaje mi się, że w Polsce jest trochę za mało otwartości na kobiety w kościele i ta funkcja jest troszeczkę jakby spychana. Jak się widzi na przykład, ja nie mówię, że kobiety mają księżom mówić, co mają robić i tak dalej, ale są osoby, które, tak jak ojciec wcześniej też wspomniał, są wykształcone, ale nigdy te kobiety nie są, że tak powiem, brane do tego, żeby głosić jakieś konferencje. I czasami rzeczywiście niektórzy księża nie mają wystarczającej wiedzy teologicznej, a jednak mimo wszystko ten respekt wobec mężczyzn, jako że jesteśmy takim społeczeństwem bardziej takim paternalistycznym, jest dużo większy. I też te kobiety troszeczkę są, mi się wydaje, spychane na margines, ale za żadne skarby nie uważam, że kobiety powinny rolę księży przejmować. Ale wydaje mi się, że jest trochę ich jednak mimo wszystko za mało. No i tyle właściwie w temacie. Już nie będę tematu niemieckiego rozszerzać bardziej, bo było to dosyć szokujące doświadczenie. Ale tak jakby troszeczkę więcej treści, żeby kobiety mogły do kościoła wnosić. Aha, właśnie chciałam powiedzieć, Pan Jezus wiedział, co robi. Jak powiedział, to kobiety były pierwsze przy zmartwychwstaniu i one właśnie tą swoją szybkością reakcji i może trochę taką emocjonalnością bardziej powodowały, że pewne dzieła Boże może troszeczkę szybciej się działy niż poprzez to, co robili na przykład apostołowie, bo oni czasami się zastanawiali, myśleli, tak jak właśnie chyba pani w studiu powiedziała, że jakieś kobiety podały jakiś temat na jakieś zmiany czy jakieś propozycje, no i biskup powiedział, że pójdzie i pomyśli. No i to jest okej, bo wszystko trzeba rozważyć, ale wydaje mi się, że to jest troszeczkę tak, że mężczyźni trochę myślą i tak jakby wszystko troszeczkę wolno idzie, a kobiety jednak często są takie szybsze w działaniu i nie mówię, że mają być nieroztropne,
ale wydaje mi się, że fajnie by było może tę energię zrównoważyć. No i tyle. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Z Panem Bogiem.
Bardzo serdecznie Pani Anno dziękujemy, pozdrawiamy, no i prosimy naszych gości o słowo komentarza.
Dużo było wątków i można by się było odnosić do każdego. Myślę, że jeśli mówimy o, zacznę od tego, że w tych grupach spotykamy się i nic się nie dzieje, że tylko się, nie wiem, spotykają się matki, które mają dzieci w podobnym wieku. Znaczy ja bym się z tym nie zgodziła, bo bardzo wiele z tych pań wyraźnie widać, jak ich zaangażowanie rośnie, jak ich świadomość rośnie, a jednocześnie są dla siebie taką grupą wsparcia, która pozwala im też dzielić się różnymi doświadczeniami. To po pierwsze, więc kiedy patrzymy na programy chociażby tych grup, na to, co dziewczyny robią, tam bezwzględnie widać, że jest to jakaś bardzo konkretna praca. I to oczywiście pewnie są takie grupy, które spotykają się tylko, żeby się spotkać. Natomiast no właśnie to, o czym też często w Radzie mówimy, to też i czym się dzielimy, to jest to właśnie pytanie, co robimy, gdzie pokazujemy sobie nawzajem całą tą przestrzeń, w której możemy wzrastać, a nie tylko się spotykać. To znaczy, więc jest tam program duchowy, który też zakłada jakiś bardzo głęboki rozwój. Jeśli chodzi o to, czy, że kobiety są niedoceniane, ja sobie czasami tak myślę, że jeśli my jako kobiety chciałybyśmy zająć miejsce mężczyzn, no właśnie tutaj kobieta ma aspirację, żeby być księdzem, to kto zajmie jej miejsce w kościele, które jest jej miejscem. Bo my mamy swoje miejsce, które też mamy do, no właśnie, do zagospodarowania. I myślę, że tutaj to jest też taka cała przestrzeń, którą my też odkrywamy, że my też mamy swoje miejsce. Przecież to, no, chociażby matki, my mówimy o braku powołań, prawda? Ale to gdzie się to, gdzie te powołania powstają? Gdzie one się rodzą? No rodzą się w rodzinach też. Rodzą się w szacunku do drugiego człowieka, ale też do słuchania Pana Boga, do wierności Panu Bogu, odpowiadania na powołanie. No to jest taki znowu to ze spotkań z bardzo wieloma paniami, kiedy się mówi, jakie jest pragnienie matki? Czy dzisiaj matki pragną, żeby ich synowie byli księżmi? Prawda? Więc my myślę, że to jest też, teraz jest taki czas, w którym my też musimy sobie zadawać takie pytania, jaką, o czym ja też mówię, czy ja mam w sobie zgodę, czy ja nie byłabym tą, która powiedziałaby, no pod żadnym pozorem. Będę tą pierwszą, która ci powie, że to jest zły wybór. Jeśli Pan Bóg do ciebie tak mówi, to przecież nie jedna kobieta mogłaby powiedzieć, ale nie no, dziecko, już naprawdę? Więc ja myślę, że tutaj my musimy też odrabiać swoje lekcje. Natomiast chyba w tym, kiedy się pojawia tak dużo niepokoju, że kobiety, nie wiem, zawładną kościołem, to chyba jest bardzo ważne to, żebyśmy nawzajem się słuchali. To znaczy kobiety słuchały księży, a księża słuchali nas. I myślę, że kiedy to jest prawdziwy dialog, to wtedy nie ma też takiego problemu zawładnięcia. Dokładnie tak samo jest w małżeństwie. Jeśli kobieta słucha swojego męża, a mąż słucha swoją żonę, to tam dużo trudniej jest, no, żeby pojawiało się właśnie to zawładnięcie, czy żeby przejmowanie, ale bardziej jest współdziałanie i każdy też realizuje swoją rolę.
Ja natomiast może bym odniósł się do tej liturgii, bo to pytanie, ta myśl, czy tam to doświadczenie Pani Anny a propos liturgii było dość ważne. Ja chciałbym powiedzieć coś takiego, że na Kościół katolicki my musimy patrzeć w perspektywie nie tylko przez pryzmat Polski, ani nie też przez pryzmat Kościoła w Niemczech. Tylko generalnie spojrzeć na Kościół całościowo. I pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest troska o sakrum. Ja ostatnio rzeczywiście dostałem taki filmik nomen omen od jednego z księży biskupów, który pokazywał mi właśnie, jak wyglądała liturgia w jednej ze świątyń w kościele niemieckim.
Z kaczuszkami.
Z kaczuszkami, tak, dokładnie, to jest ten filmik. Ja chcę powiedzieć, że tam widzę dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, oczywiście z tej mszy świętej robi się event. I niestety w Polsce też się zaczynają zdarzać łamanie przepisów liturgicznych. To powiedzmy sobie uczciwie, to jest bardzo bolesne. Za to odpowiadają oczywiście duchowni, no też odpowiadają księża biskupi, bo oni generalnie za wszystko odpowiadają w swojej diecezji. Tak więc takie rzeczy nie powinny mieć zdecydowanie miejsca. I druga rzecz, która mnie też bardzo jakby tutaj motywuje do takiego to stwierdzenia. Proszę pamiętać i warto do tego sięgnąć, jeżeli dobrze pamiętam, w 2004 roku, bo to bodaj było rok przed śmiercią papieża Jana Pawła II, został wydany taki dokument mówiący o nadużyciach w liturgii. I tam między innymi w tym dokumencie już w 2004 roku pojawia się bardzo wiele takich elementów, które gdzieś tam w świecie się pojawiały w liturgii i Kościół jednoznacznie się w ich sprawie wypowiedział. I teraz, no właśnie, my mamy być wszyscy odpowiedzialni za to, żeby ta liturgia przede wszystkim miała swój wymiar sakralny. Natomiast ona nie może być eventem religijnym. Nie może być piknikiem eucharystycznym. A tak się niestety nieraz zdarza. I to jest przykre. Mam nadzieję, że pani była w kościele, ale że to nie był kościół rzymskokatolicki. Ale niestety również muszę stwierdzić, że takie rzeczy, takie nadużycia się po prostu pojawiają i to jest niedopuszczalne.
Bardzo dziękuję. Przypomnę, geniusz kobiety w kościele, duszpasterstwo kobiet, to jest temat, który podejmujemy dzisiaj w rozmowach niedokończonych. Naszymi gośćmi członkowie Rady do spraw duszpasterstwa kobiet przy delegacie do spraw duszpasterstwa kobiet Konferencji Episkopatu Polski, pani Justyna Kunikowska i Agnieszka Napiórkowska oraz ksiądz dr Paweł Gabara. Odbieramy kolejny telefon od naszych radiosłuchaczy. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Kraków, Henryka.
Witamy.
Wydaje mi się, że temat geniusz kobiety w kościele jest jakby nietrafiony. Można mówić o geniuszu człowieka, geniuszu osoby. Bo podobnie jak pani przedstawicielka, która się wypowiadała przed chwilą, wydaje mi się, że dochodzi do takich błędnych rozumowań, jak na przykład, że o, geniusz kobiety, przykładem geniuszu kobiety w kościele jest to, że ona jest dyrektorem jak gdyby parafii. Jeżeli ta pani skończyła teologię, czy zrobiła doktorat z teologii i ona pomaga księdzu wikariuszowi, który być może jest dopiero pierwszy rok po prezbiteriacie, to jest jej obowiązkiem i wcale nie jest to żadnym geniuszem. I jeśli ona to skromnie robi, to każdy to przyjmie, bo było powiedziane, że niektórzy się na to godzą, ale niektórzy są konfliktowi. Jeżeli taka osoba jest przemądrzała, a niestety ja spotykałam kobiety po teologii, które wszystkie były trochę przemądrzałe i po prostu czasami paplały. I to wcale nie jest żadnym geniuszem. I mnóstwo przykładów można przytaczać, że rolę w kościele odgrywają głównie mężczyźni. I szarmancja mężczyzn, szacunek dla kobiety powoduje, że właśnie taka tematyka jest wysuwana i my to sobie wysoko cenimy. I nigdzie tak jak w Polsce, ale to nie jest geniusz kobiety, tylko to jest właśnie szarmancja naszych mężczyzn, bo jak obserwujemy, jak się buje Zachód, jakie są formy bontonu, jaki jest sposób odnoszenia się do kobiety, to jesteśmy przerażone i w Niemczech, i w Rosji, i właściwie tam formy pan-pani nie ma, a u nas jest ta forma i piękne różne wyrażenia, które ubogacają język związany z kobietą, a które tworzyli mężczyźni. Więc nie powiedziałabym nic o geniuszu kobiety. Wprost przeciwnie, powinny robić to, co robiły dotychczas i podpisuję się bardzo pod wypowiedzią tej pani i dziękuję panom za audycję, bo na pewno mają dobre intencje i to też jest przejawem jakiejś szarmancji, ale wcale do tego nie dążymy. Skromna kobieta wcale nie chce być dyrektorem, chociaż owszem, może pełnić taką funkcję. Byłam w Szwajcarii, gdzie w Curychu, gdzie po mszy świętej katolickiej, takiej, w której uczestniczyli Węgrzy i Polacy i niemieckojęzyczni Szwajcarzy, gdzie przygotowywano ciasteczka i było wspaniale. I to robiły panie, co potrafiły. I trudno to nazwać geniuszem, ale dzięki temu genialnie wypadała ta msza święta i homilia, którą wygłaszał ksiądz. I szczęść Boże wszystkim księżom oraz paniom, które pomagają księżom w pracy. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, pani Henryko. Bardzo serdecznie dziękujemy za te słowa i prosimy naszych gości.
Pozdrawiamy serdecznie Kraków. Dziękujemy za tę refleksję, uwagi. Ja nad tym słowem geniusz bym trochę chętnie z panią profesor podyskutował, dlatego że dla mnie jednak, jakbyśmy sięgnęli do kobiet biblijnych, to byśmy zobaczyli, że ich postawy w niektórych kwestiach są rzeczywiście genialne. I one trochę przekraczają rzeczywiście możliwości, a na pewno postawy mężczyzn. To, że w Kościele pewne posługi zostały dedykowane mężczyznom i tak to Pan Jezus ustanowił, to jest bezdyskusyjne. My się w pewien sposób zgadzamy. Nie podlega to dyskusji. Natomiast ja nawet chyba uznałbym to pojęcie geniuszu też jako pewnego rodzaju przenośne dzisiaj, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że my się cały czas konfrontujemy z taką oto sytuacją, że z jednej strony cały czas się w dyskursie społecznym pokazuje, że kobieta jest gdzieś przez ten kościół poniżana, gdzieś wypychana, gdzieś do zakrystii, gdzieś na plebanie do garnków, gdzieś, prawda, gdzieś pod chór i na chór, prawda, bo śpiewać może, ale nic więcej. Natomiast my chcemy jakby mówić o tym, że tak nie jest, że to, co też pani profesor zechciała powiedzieć, że kobieta ma swoje miejsce w tym kościele, zawsze miała i to było nawet miejsce, które ja teraz na przykład w głowie mam pomysł pastoralny, który zaproponował swojego czasu też sługa Boży Franciszek Blachnicki, ksiądz Franciszek Blachnicki, który bardzo jasno określał miejsce kobiet i przez lata, tak, wiele dziewcząt w Polsce było formowanych w ramach ruchu azowego i nie było z tym żadnego problemu. Natomiast dzisiaj ten dyskurs właśnie poszedł w tym kierunku, że się wypycha. No więc chcemy też przez mówienie o geniuszu raczej pokazać to, że właśnie to miejsce, to właściwe miejsce, które dzisiaj utraciło jakiś sens, jakiś smak, jakąś obecność. Natomiast no, do sytuacji kościoła na zachodzie i w Niemczech nie chciałbym jakby wracać, natomiast chcę powiedzieć, jakby znów wrócić do tej pierwotnej myśli, ja nie boję się ludzi wykształconych, nieważne kto to będzie. Tego bym się nie bał. Bardziej boję się ludzi, którzy uważają, że są wykształceni i wprowadzają innych w błąd. I my takie osoby, które na przykład gdzieś spotkały się, trochę poczytały z teologii, trochę się gdzieś tam pouczyły, a dzisiaj otworzyły różnego rodzaju konta facebookowe czy konta na YouTubie, robią podcasty, etc., i przekazują różnego rodzaju poglądy religijne, powołując się, że to są poglądy, czy to są nauczanie Kościoła. To nie jest nauczanie Kościoła i niestety to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Jakby tego się bardziej boję niż tego wykształcenia.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica. Witamy, któż się do nas dodzwonił.
Ewa z Łodzi mówi Ja chciałam, taki mam, nie wiem, czy się wypowiem, bo to faktycznie wątków było, jest tyle. Chciałabym w temat trafić dokładnie. Myślę, że w tym momencie życia, w którym jesteśmy, faktycznie jakieś szersze wprowadzanie kobiet do kościoła, do działalności kościoła, na pewno wywoła konflikt, ponieważ no, wiadomo, to mężczyźni tą funkcję kapłanów od wieków pełnią. I ja, a kobiety mają ten dar, czy też powołanie do relacji. I to faktycznie, jak któraś z pań tam zauważyła, że słusznie, tak jak w małżeństwie są dwie strony, kobieta i mężczyzna, więc tutaj w ten świat kapłanów byłoby cudownie, żeby faktycznie wprowadzić więcej tego, nie wiem, czy geniuszu kobiety, czy tej myśli, tej delikatności, tej kobiecości, po prostu dla dobra właśnie obydwu stron, dla dobra tych relacji. Ale myślę, że na ten moment jest to będzie bardzo trudne. No, bo chcemy ratować Kościół, bo widzimy, co się dzieje. Uciekają ludzie z Kościoła, sami nie wiedzą właściwie, co mają robić. Kto ma bardzo głęboką wiarę, to on nie odejdzie, ale ten, który ma taką letnią, to wystarczy coś nieopatrznie na kazaniu powiedzieć i już no, niekoniecznie ta osoba przyjdzie drugi czy kolejny raz do kościoła. I właśnie miałam taki przykład, że chciałam delikatnie, bo też się czuję bardzo odpowiedzialna za to, co się dzieje w kościele, czy też co się dzieje w nas, w naszych duszach, w życiu każdego człowieka. I bardzo mi zależy, żeby właśnie samo dobro wychodziło z kościoła, z tych kazań. I pozwoliłam sobie zwrócić uwagę pewnemu kapłanowi, że nie podobają mi się kazania, ponieważ robił z tego, tak jak któryś z panów czy ksiądz zauważył, taki piknik. A on jako argument uznał to, że ale dzięki temu to dużo młodych ludzi przychodzi, nie? Ale ja mówię, to jest bardzo niebezpieczne, trzeba uważać na każde słowo. Na każde słowo, które się mówi w homilii. A wie pan, ja już tych starych kapłanów to mam dosyć, bez przerwy mówią o świętości, o tym tu trzeba zachęcić młodzież. No to w ogóle już dla mnie był spalony ten kapłan w taki sposób. Ja mówię, no otwartość jak najbardziej, ale trzeba uważać na każde słowo, które się mówi w homilii, bo tutaj w kościele każdy przychodzi szukać świętości, a pikników to sobie może znaleźć poza kościołem te różne. No można nawiązać, bo życie jest życiem. Nie każdy jest na takim poziomie właśnie teologicznym czy świętości, ale mówię, to jest bardzo śliski temat. No to był jeden ksiądz, a drugi właśnie jak coś tam, coś innego zwróciłam uwagę jako osoba świecka, że coś mi się tam też nie podobało, no to powiedział, że pani za dużo mówi, proszę pani. Czyli powinnam mało mówić i jeszcze mniej widzieć. Tak to odebrałam i bardzo się zniechęcam, ale jestem osobą już taką starszą, więc mnie takie postawy kapłanów nie zniechęcą, ale ja się martwię o tych właśnie młodych ludzi, że po prostu...
Pani Ewo... no, rozumiemy, o co chodzi.
No ja... można dużo zła narobić takim luzackim. Też te spotkania synodalne, też byłam na kilku tych. No nie podobało mi się, że a to o piwku, że można sobie wypić, a to umówić się na randkę. Ksiądz mówi o randce. No nie, no po prostu nie, no coś się zaczyna niedobrego dziać. I faktycznie w tym takim naborze na siłę ludzi młodych do kościoła popełnia się wiele błędów. Wiele błędów. I faktycznie przy lada zwróceniu uwagi to kapłani, no ja nie mówię, że wszyscy, wiadomo, ale są tacy, którzy faktycznie no, czują się zagrożeni w jakiś sposób i nie pani będzie mnie uczyła mówić kazań, prawda, takie słowa. Ale przecież Maryja, jeszcze powiem tylko to jedno zdanie, jako apostołka apostołów, prawda, Maryja jest apostołką apostołów, więc tutaj ten cały geniusz idzie od Maryi, więc ja myślę, że kapłani, no, że też no, nie powinni się bać słuchać kobiet, jeżeli mają słuszne uwagi. No nie wiem, już się teraz zdenerwowałam. Dziękuję za dużo emocji. Ewo,
bardzo serdecznie dziękujemy. Boże, dziękujemy za te słowa.
Wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać, pozdrawiamy bardzo serdecznie i prosimy naszych gości o słowo komentarza.
No ja jestem wzruszona i muszę powiedzieć, że słowa pani Ewy jakoś gdzieś we mnie rezonują, bo to jest tak, że pani Ewa jest tą, która ma odwagę pójść i powiedzieć. To znaczy nie szemrać, tylko ewangelicznie pójść, jeśli coś ją dotknęło, coś było dla niej trudne, pójść i powiedzieć księdzu, że to jest dla niej, nie wiem, przesada, że dla niej coś było może nie takie, niestosowne. I to jest chyba to, że właśnie kobieta potrafi powiedzieć, kiedy czuje, że coś jest nie tak. To znaczy ona nie wychodzi z tego kościoła po prostu i mówi sobie, no stało się, tak powiedział i w ogóle, tylko ma odwagę pójść do duszpasterza, żeby o tym powiedzieć. Myślę, że to jest ważna postawa. Jeśli my z całą swoją też delikatnością i ze swoją wrażliwością pokażemy, że pewne rzeczy może nie do końca są dla nas jasne, a może one gdzieś nas dotykają, może nie chodzi o to, żeby zawsze te kazania były jakoś mega atrakcyjne, bo Ewangelia sama w sobie jest atrakcyjna, bo Ewangelia sama w sobie jest drogą do zbawienia. Więc wydaje mi się, że tutaj ja się cieszę, że pani Ewa ma odwagę. Mam nadzieję też to, że nawet jeśli jeden czy drugi ksiądz zareaguje tak, że nie będzie mnie pani uczyła, to jednak słowa gdzieś zostawiają ślad. I że w którymś momencie może też przychodzić jakaś refleksja. Oczywiście no, w kazaniach nie podejmowane są bardzo różne tematy. Ja przeciwko temu, żeby chodzić na randkę, nie miałabym nic przeciwko, gdyby czasami mi duszpasterz przypominał o tym, że mając 25 lat stażu małżeńskiego powinnam chodzić na randkę, bo to jest dbanie o relacje, bo pierwszym też moim zadaniem jest to, że jestem żoną i że tutaj w tym obszarze też mam dbać i o swojego męża, ale też dbać o tą relację. I chyba to, co najbardziej było takie wzruszające, to, że pani Ewa pokazała, że Maryja była wśród apostołów. Ja się czasami zastanawiam, jak Maryja rozmawiała z apostołami. I czy oni chcieli jej słuchać, czy nie. Myślę, że to, że ona tak genialnie znała swojego syna, że mogła też dzielić się tym swoim spostrzeżeniem, ale nie robiła tego może publicznie. To nie znaczy, że nie można gdzieś mówić o jakichś rzeczach, ale może najpierw zgodnie z tą zasadą. Najpierw pójdź, upomnij
cztery
oczy, potem weź jeszcze jednego, a potem donieś kościołowi.
Ja bym jeszcze tutaj dopełniła to, co powiedziała Agnieszka i też mam dużą wdzięczność do pani Ewy, że przypomniała o tym, że właśnie w kościele jest też to miejsce, gdzie można pójść i powiedzieć, co się czuje, co się myśli, ale że też to nie jest tak, że to przychodzi z łatwością, bo my tutaj poruszamy wiele kwestii, ale myślę, że warto też podkreślić to, że to jest wszystko zbudowane na ogromnym trudzie i też takiemu zapieraniu się samego siebie. w tej drodze, bo myślę, że z perspektywy czasu łatwo jest powiedzieć, że tak, poszłam, powiedziałam, zostałam przyjęta bądź nie przyjęta, ale jednak ja zwracam uwagę na sam ten aspekt tej decyzji, którą się podejmuje i że się trwa w tej decyzji. I że ta droga, ona jest oczywiście wypełniona cierpieniem, bo nikt nie powiedział, że będzie łatwo, ale że to jest taki błogosławiony trud. I że tak naprawdę głos kobiety w kościele jest zawsze temu towarzyszy bardzo konkretny trud, ale to jest właśnie też to błogosławieństwo, które otrzymujemy i które przyjmujemy.
Jakby może tylko jedno dopowiadając, że to nie chodzi o to, że my chcemy iść i teraz upominać każdego księdza i robić recenzję jego kazań. Myślę, że to, co pani Ewa powiedziała, to ona powiedziała o czymś, co ją dotknęło, co było dla niej trudne i ona tym się poszła podzielić. I chyba to też o to chodzi, jaka jest motywacja. Nie chodzi o to,
tej wrażliwości, prawda, i uczenie tej wrażliwości.
I tej troski. Dokładnie. Nie chodzi o to, żebyśmy... I to też chyba nie jest... Nie wiem, ja z kobietami, z którymi spotykam się, z którymi współpracuję, nam nie chodzi o to, żeby, stać teraz i z notesikiem wypisywać, jak ksiądz powiedział, tak, i proszę księdza, jak ksiądz tak może. Nie, znaczy, ja tutaj w głosie pani Ewy zobaczyłam troskę o to, że dla niej było coś trudne i ona miała odwagę z tym po prostu pójść i się podzielić. Mhm. I jeśli mnie coś dotyka, czy coś mnie rani, to jakby naturalną jest takim odruchem, że ja chcę powiedzieć o tym. Ja jestem wtedy też otwarta na dialog. I musimy też wiedzieć, że w kościele będziemy mieć 5-latkę i będziemy mieć panią w wieku 50 lat, ale też będziemy mieć starszą panią lat 90 i ta wrażliwość i potrzeby też są inne.
Mhm. Też jeszcze tutaj bym powiedziała, że jak te słowa musiały zapracować, wypowiedziane podczas tego kazania, jak one też, i to jest taki, bym powiedziała, bardzo konkretny efekt też tych słów, że jednak dotarło w taki sposób, że zapracowało w człowieku, że aż przyszła ta informacja zwrotna, więc myślę, że to też jest takie ciekawe, że jednak te słowa, które padają z ambony, właśnie pracują w bardzo konkretny sposób. Bez względu na to, właśnie co się wydarzy dalej, to mamy efekt tego, że te słowa jednak pracuje i to jest piękne.
A po drugie, pani Ewa też pokazała, że jest świadomą, bo uczestniczyła chociażby w spotkaniach synodalnych. I jeszcze jeden telefon na zakończenie odbieramy. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie się pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja Zawsze Dziewica. Witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Ksiądz proboszcz Sławomir Nowik z Zalesia Wielkiego. I powiem tylko tyle, że taka refleksja mi się tutaj nasunęła. Bo tutaj było takie dotknięcie geniusza kobiety. Ja mogę tylko tyle powiedzieć. Jeżeli się przeczyta całe Pismo Święte, to wiemy, że Pan Bóg nie jest mężczyzną ani kobietą, ale na przykład w odniesieniu do Pana Boga, jak czytamy ten Stary Testament, to mamy takie elementy męskie albo żeńskie w odniesieniu do Pana Boga. Ja już nie chcę dotykać Nowego Testamentu, bo wiadomo, że Pan Jezus jest w pełni człowiekiem, w pełni mężczyzną, ale też jest w pełni człowiekiem. Natomiast gdy myślę tutaj o Matce Bożej i o tych relacjach z apostołami, to one musiały być konkretne. Dlaczego? Wystarczy tylko popatrzeć na zesłanie Ducha Świętego. Matka Boża, ona przewodniczy wszystkim apostołom i jest królową wszystkich apostołów. I wiadomo, że największy geniusz jest właśnie od Matki Bożej, która jest wyniesiona ze wszystkich stworzeń najwyżej. też jedna taka refleksja mi się tutaj nasunęła, a druga taka refleksja, ona dotyczy takiej, no bym powiedział, troszeczkę innej rzeczywistości, bo ja tak zastanawiałem się, jeżeli chodzi o tą wspólnotę najdoskonalszą, która jest w niebie, bo jest to wspólnota bosko-ludzko-anielska. I tak sobie pomyślałem też, jeżeli chodzi o duszę człowieka. Ona jest niematerialna, niecielesna. Jeżeli człowiek umiera, no to wiadomo, to ciało umiera, ale dusza jest duchowa, nieśmiertelna, niematerialna. I sobie tak pomyślałem, czy ona jest wtedy bezpłciowa i tak dalej, to ja tego nie wiem tak naprawdę. Bo tak sobie też pomyślałem o zmartwychwstaniu ciał. Jeżeli zmartwychwstaniemy, no to wiadomo, że ja będę mężczyzną. A ta kobieta, która została stworzona jako kobieta przez Pana Boga z duszą i ciałem, no to ona też zmartwychwstanie jako kobieta. Ale dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że mi tutaj chodzi o taką pewną komplementarną. Bo w Kościele bardzo często my używamy tych różnych elementów takich męskich i używamy takie elementy żeńskie albo w rodzaju żeńskim. No, weźmy pod uwagę na przykład nazwę Kościół. No, Kościół w zasadzie jest w rodzaju żeńskim jako nasza matka, nie?
Mm-hmm.
Jako oblubienica, a oblubieńcem, założycielem i budowniczym tego Kościoła jest Pan Jezus jako prawdziwy człowiek, mężczyzna i też prawdziwy Bóg. I tutaj bym powiedział, możemy też uchwycić taką pewną komplementarność. Ja wyłączam się, bo nie chcę za dużo mówić, ale po prostu taka refleksja mi się tutaj nasunęła. Mm-hmm. A jeżeli chodzi o ten geniusz kobiety, to jest tutaj bardzo ważne, dlatego że patrzę na różne posunięcia naszego papieża. On umie odkrywać geniusz kobiety i angażując na przykład kobiety jako matki synodalne, to wszystko ma sens. Dalej, jeżeli angażuje na, można powiedzieć, stanowiska kierownicze czy dyrektorskie w Watykanie, to wszystko też ma sens, bo tak patrzę nieraz na kobietę, ona ma większą podzielność uwagi, aniżeli na przykład facet. I ona na przykład może więcej tych spraw objąć, ogarnąć, aniżeli na przykład mężczyzna. Mm-hmm. Tak mi się wydaje,
musimy już kończyć.
To bardzo wspaniale rozumie. Ja dziękuję bardzo.
Bóg zapłać. Panem Bogiem. Bóg zapłać. Również bardzo serdecznie dziękujemy i prosząc naszych gości o odniesienie się już również proszę o słowa podsumowania też, abyśmy mogli wylądować, że tak powiem, z naszą audycją. Ksiądz dr Paweł Gabara.
Bardzo serdecznie dziękuję w ogóle za to, że mogła się taka dyskusja odbyć, bo to się przerodziło w taką, przynajmniej w drugiej części, w dyskusję, bardzo ciekawą dyskusję. Mam dużo w głowie myśli, które są niedopowiedziane, ale ostatni telefon jakby zmotywował mnie, księdza, do tego, żeby powiedzieć, że wydaje mi się, że ten obraz nas, księży w Kościele, bierze się i jest ugruntowany w tym, jaki my mamy obraz swojej własnej matki i z jakimi kobietami w swoim życiu się spotykaliśmy. Przychodzi mi znów na myśl prymas tysiąclecia. Pamiętam, że czytałem w jednej z książek o nim, że kiedy odprawiał mszę świętą, gdzieś tam zapisał, że podczas każdej mszy świętej w swoich myślach wspominał swoją matkę. To pokazuje i wyjaśnia wszystko. To jest pierwsza myśl. Druga moja myśl jest taka, że mówiliśmy o tym podczas spotkania w telewizji, podczas programu telewizyjnego, że najlepszą szkołą szacunku dla kobiety jest Ewangelia. I generalnie to też jest szkoła szacunku nas, mężczyzn, w tym księży, również do kobiet. I Pan Jezus nam dokładnie pokazuje to, w jaki sposób my do kobiet powinniśmy jako mężczyźni, jako duchowni podchodzić. I trzecia rzecz, na której chciałbym skupić uwagę, to przypomnieć, że kobiety, jak nam pokazuje historia Kościoła, 2000-letnia historia, miały duży wkład w jego funkcjonowanie, w jego życie, w jego ukształtowanie takim, jakim on jest teraz. I na koniec chciałbym powiedzieć, odnieść się też do ślubów jasnogórskich i do tej deklaracji, którą złożył wtedy, napisał, złożył Kościół, że jesteśmy zobowiązani do tego, żeby bronić godności kobiet i chcielibyśmy o tej godności mówić, pokazać, że ją potrafimy zachować, przypominać o niej i też wspólnie ją budować.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ksiądz dr Paweł Gabara. Pani Agnieszka Napiórkowska.
Kiedy mówimy o godności kobiety, myślę, że już dużo zostało powiedziane. Ja chciałabym tylko powiedzieć jedno zdanie. Kiedy mówimy o geniuszu kobiety, patrzmy na Maryję. To może by to jest nasza matka, ale to też jest nasza przyjaciółka i to też jest nasza przewodniczka. Szukając własnego powołania, szukając tego, co Pan Bóg zaplanował dla nas, tego, jakie dary też w nas złożył, myślę, że tutaj rozmowa z tą, która, no, z którą Jezus spędził tak wiele lat. Maryja, która, o której no, chyba nikt nie może powiedzieć, że nie była geniuszem. Tak? Tu najpiękniej się ten geniusz objawił i niezwykłe jest to, że możemy na nią patrzeć, w nią się wpatrywać.
Pani Agnieszka Napiórkowska i pani Justyna Kunikowska.
Ja postaram się domknąć słowami kardynała Wyszyńskiego, że wszystko postawiłam na Maryję. I myślę, że to też jest taki kontekst właśnie tego, żeby przede wszystkim wpatrywać się w nią i bezapelacyjnie we wszystkim jej ufać. I domknę też Stanisławą Leszczyńską, która zapatrzona w Matkę Bożą i zawierzona niej też nieustannie przypomina nam o tym, że cała ta droga, w której jesteśmy, to też jest droga wytrwałości, trwania i w służbie drugiemu człowiekowi, ale też i w powołaniu, które w sobie nosimy.
Pani Justyna Kunikowska. Geniusz kobiety w Kościele, duszpasterstwo kobiet, to był temat, który podejmowaliśmy w dzisiejszych rozmowach niedokończonych, a naszymi gośćmi byli członkowie Rady do Spraw Duszpasterstwa Kobiet przy delegacie do Spraw Duszpasterstwa Kobiet Konferencji Episkopatu Polski, którym teraz jest ksiądz biskup Wiesław Szlachetka. Jeżeli dobrze pamiętam, księdza biskupa bardzo serdecznie pozdrawiamy, a Państwu bardzo serdecznie za ten czas dziękujemy.